Ten rok zaczął się z wielkim przytupem. Zapraszam na podsumowanie stycznia. Jak zwykle będzie o polskiej polityce, ale nie tylko. Będzie także o wydarzeniach, które wywołują ideologiczne spory, ale nie dotykają bezpośrednio kwestii polityki. Będzie ogólnie o sprawach, o które lubimy się kłócić. Będzie zatem o Wośpie, Kamińskim, Wąsiku, telewizji publicznej, fajerwerkach, energetykach, Dudzie, księdzu Izakowiczu-Zaleskim, Kąckim, konfiarzach, telewizji Republika i wielu innych rzeczach. Zaczynamy. 1 stycznia, sekundę po północy, niebo rozświetliły rozbłyski fajerwerków. Przepiękny to był widok, prawda? Jednak nie dla wszystkich. Zwierzęta nie lubią petard, zarówno te dzikie, jak i udomowione. O psach wszyscy już wiemy i kradną one naszą całą uwagę. Ale psy to tylko mały wycinek zwierzęcej rzeczywistości. Bilans tegorocznego strzelania sporządził Robert Maślak, doktor nauk biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. Sarna ze złamanym karkiem w wyniku paniki po wystrzale fajerwerków. Stowarzyszenie Leśne Przytulisko, ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt. W tym ośrodku nie przeżył jeszcze orlik krzykliwy. W Puchaczówce także nie przeżyła sarna oraz dwa ptaki. Przerażone jelenie widziano w pobliżu Sylwestra Marzeń w Zakopanem. Tysiące ptaków porozbijanych o budynki, tysiące zagubionych psów. Sylwester to koszmar dla zwierząt i ludzi, m.in. ze spektrum autyzmu, setki poparzonych i poranionych. Mniejszość, która uważa, że zabawa polega na huku i wystrzeliwaniu fajerwerków, wkracza w prywatną przestrzeń wszystkich, uzurpując sobie prawo do jej zakłócania. W rzeczy samej, panie doktorze. Tylko zapomniał pan jeszcze o syfie, jaki zostawiają po sobie sylwestrowi strzelcy. Coraz więcej miast w Europie wprowadza zakazy odpalania fajerwerków Sylwestra. Jako lewacki zamordysta popieram całkowity zakaz sprzedaży fajerwerków. Technika poszła do przodu, podobne wizualne wrażenia można obecnie osiągnąć przy pomocy laserów czy dronów. Ta zabawa wiąże się ze zbyt dużą ilością cierpienia i brudu. I tak to samo myślę o fajerwerkach w trakcie Wośpu. Zachęcam do wyzywania mnie w komentarzach, a tymczasem przechodzimy do kolejnego tematu. Także 1 stycznia wszedł w życie zakaz sprzedaży energetyków nieletnim. Zakaz generalnie słuszny. Dzieci mają niską tolerancję na kofeinę i przy pomocy energetyków łatwo przekraczały dopuszczalną dawkę. Jeden monsterek przekracza dobową dopuszczalną dawkę kofeiny dla 13-latka. Co piąty nastolatek pije regularnie energetyki, a jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, od 19 do 29% młodzian odczuwało niekorzystne objawy po wypiciu energetyka. Zdarzały się przypadki, że dzieciaki trafiały do szpitala z zaburzoną pracą serca. Przeciwnicy tego zakazu wskazywali na brak konsekwencji ustawodawcy. Przecież w kawie też jest kofeina, a kawy dzieciakom nie zakazaliście. To prawda, w kawie jest ta sama kofeina. Tylko wiecie co? Dzieci nie piją kawy, bo nie jest tak smaczna oraz kawy nie wypija się tak szybko jak energetyka. Energetyki stały się częścią młodzieżowej subkultury i brzdące piły je hektolitrami. Słusznie rząd zrobił, że postawił temu tamę i nie różni się to tak bardzo od zakazu sprzedaży nieletnim alkoholu. W zasadzie słowo zakaz jest tutaj trochę na wyrost. Ustawa wprowadziła ograniczenia dla dopuszczalnej dawki kofeiny. Młodzi wciąż mogą kupować energole, jeśli ilość kofeiny w 100 ml jest niższa niż 15 mg. I faktycznie, szybko pojawiły się na rynku energole zawierające 14 mg kofeiny na 100 ml. Czyli co? Producenci przechytrzyli państwo? No nie do końca. Te nowe energetyki mają ponad dwukrotnie mniej kofeiny niż zwykłe monstery. Argument, że teraz dzieci będą po prostu pić 2,5 raza więcej energoli, jest średnio mądry. Po pierwsze, to mało praktyczne i pęcherz ma ograniczone moce przerobowe. Po drugie, 60% dzieci pije energetyki dla smaku, a nie dla kopnięcia. Będą więc piły tyle samo płynu, ale mniej kofeiny. Ustawodawca to przewidział. Zakaz mógłby być jeszcze bardziej skuteczny, ale nawet w tej formie drastycznie ograniczy przypadki przedawkowań. Niektórzy źle znoszą odwyk od kofeiny. W Oleśnicy kasjerka nie chciała sprzedać 17-latkom energetyków. W odpowiedzi nieletni bandyci brutalnie pobili pracowników sklepu. 1 stycznia to również pierwszy większy skandal w pisowskiej telewizji Republika. Pierwszy, ale nie jedyny w tym miesiącu. Ta stacja przyzwyczaiła nas do awantur. Jan Pietrzak, nieśmieszny satyryk rezydujący od lat w okrężnicy Kaczyńskiego, zabłysnął niezwykle subtelnym żartem. Mam okrutny żart z tymi imigrantami, że Niemcy liczą na to, że Polacy są przygotowani, bo mamy baraki. Mamy baraki dla imigrantów w Auschwitz, Majdanku, Treblince. Mamy dużo baraków zbudowanych tu przez Niemców. Niestety tego żartu nie doceniło Muzeum Auschwitz, które zaraz potem wydało płomienne oświadczenie. Nie śmiał się też Adam Bodnar, który zawiadomił w tej sprawie prokuraturę. Dzień zatem obfitował w głośne wydarzenia, a nawet nie doszliśmy do wieczora. Otóż wieczorem kurs walut oszalał. Złotówka zaczęła lecieć na łeb na szyję. Jak się potem okazało, był to błąd Google'a. Nie pierwszy taki błąd. Rok temu na początku stycznia była podobna usterka. Wystarczyło odrobinę poczekać na oficjalne wyjaśnienia. Tak zrobiłby rozsądny człowiek, ale nie wszyscy ludzie w internecie są rozsądni. Tak więc papież polskiego foliarstwa, Ator, zaczął swoim zwyczajem siać panikę. Załamanie złotówki, teraz! Strata względem euro o 10% w ciągu kilku chwil. To oznacza albo wojnę, albo bezprecedensowy atak spekulacyjny na naszą walutę. Pisał na Twitterze. Szybko też zawołał Jasnowidza Jackowskiego i nagrał z nim film pod tytułem Załamanie złotówki, błąd systemu czy zapowiedź przyszłości. Na miniaturce tego filmu znajdował się grzyb atomowy i napis 2024, początek wojny, bez żadnego znaku zapytania, z wykrzyknikiem. Działalność Atora jest po prostu obrzydliwa. Ten człowiek nie ma sumienia. Dla kasy z reklam będzie straszył ludzi nawet największymi głupotami. Ale modus operandi Atora opisałem w specjalnym materiale poświęconym jego osobie, więc dzisiaj już się nie będę nad tym dłużej rozwodził. 2 stycznia był spokojniejszy. W zasadzie brakło jakichś dramatycznych wypadków, było za to trochę śmiesznie. Śmialiśmy się z Bartłomieja Graczyka, byłego funkcjonariusza pisowskiej propagandy z TVP Info, który ogłosił, że startuje z YouTube'owym projektem. Graczak przy okazji stwierdził, że nie zawsze pracowałem w zgodzie z własnym sumieniem, ale wiedziałem, że jak odejdę, nic się nie zmieni. Dlatego próbowałem wykonywać ten, wymarzony bądź co bądź, zawód mimo istotnych ograniczeń. Nie zawsze pracował w zgodzie z własnym sumieniem. Ojej, biedny, on nie chciał. Graczak był jednym z najgorszych propagandystów PiSu. Występował na przykład na tle takich pasków. Politycy Platformy odpowiedzialni za śmierć dziecka. To oczywiście pasek nawiązujący do sprawy syna Magdaleny Felix, zaszczutego przez pisowców. Ludzie zaczęli mu to wszystko przypominać i nie kupili jego prób wybierania swojej przeszłości. Skonfrontowany z najgorszymi paskami, Graczak zaczął robić komiczne fikołki. Hejt, zjadź ci mózg! Zrozum wreszcie, że ta belka, nie wymyśliłem jej przecież, była odpowiedzią na zmasowane ataki polityków, że zabiliśmy dziecko. Zagrali cynicznie tragedią. Robisz to samo. Rozumiecie, on nie wymyślił tej belki. On to w ogóle znajdował się tam przypadkiem. I panie Graczak, między zarzucaniem pisowcom, że zaszczuli Felixa, a zarzucaniem tego samego Platformie jest pewna różnica. Otóż prawdziwa jest tylko jedna z tych dwóch wersji. 3 stycznia to kolejny popis Telewizji Republika. Tym razem zabłysnął Marek Król, stały komentator tej stacji. Marek Król, dodajmy, który w 1979 roku wstąpił do PZPR-u i był sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR. PiS to partia, która uwielbia wytykać wrogom politycznym tego typu powiązania, ale w przypadku swoich są ślepi na jedno oko. W każdym razie Marek Król postanowił przebić Jana Pietrzaka. Na pytanie, co należy robić z imigrantami, odpowiedział. Należy zaczipować ich jak psy lub wytatuować im numery na lewej ręce. Wtedy łatwo się ich znajdzie. Oczywiście, po raz kolejny, było to nawiązanie do Holokaustu. I po raz kolejny zainterweniowało Muzeum Auschwitz. Wypowiedź Króla przelała czarę goryczy. Firmy zaczęły masowo zrywać kontrakty z Republiką, aby nie reklamować się dłużej w tym syfie. Jedną z takich firm była IKEA. IKEA stała się dla pisowców symbolem zdrady. Prawicowcy ogłosili bojkot IKEA. Na Twitterze zaczął trendować tak, nie kupuję w IKEA. Do akcji dołączali się politycy PiSu, tacy jak Beata Mazurek oraz oczywiście właściciel stacji Republika i największy arcymag pisowskiego szczucia Tomasz Sakiewicz. Bojkot IKEA jest już na prawicy tradycją. Ogłaszali bojkot, kiedy IKEA zwolniła prymitywa, który cytował fragmenty Biblii atakujące gejów. Ogłaszali bojkot, kiedy IKEA wprowadziła do sprzedaży tęczowe torebki. No i teraz bojkot z powodu wycofania reklam. Ej, a wiecie, że wystarczy bojkotować raz, ale konsekwentnie? Czy jednak te hot dogi za 4 zł są zbyt smaczne, aby husarzyk wytrwał w bojkocie? Poza bojkotem pisowcy ruszyli do bezpardonowego ataku. Zaczęli przypominać mroczną przeszłość założyciela IKEA, który był czynnym nazistą. Szaleństwo osiągnęło apogeum, kiedy Gazeta Polska, a zatem kolejne medium Sakiewicza, wydała numer z okładką IKEA – meble od miłośnika Hitlera. A na okładce, z otwartej szafy, spoglądał na nas szkieletor. Oczywiście to wszystko była tylko sygnalizacja cnoty. Internauci szybko zauważyli, że w Republice goście siedzą na fotelach z IKEA. I jest tylko kwestią czasu, aż ktoś przyłapie Sakiewicza, jak wychodzi z IKEA z nowym krzesłem w jednej ręce, a hot dogiem w drugiej. Ale troszkę wybiegliśmy w przyszłość. Wróćmy do 3 stycznia. 3 stycznia swoje występy medialne mieli przedstawiciele lewicy. Niestety niezbyt udane. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski pojawił się u Mazurka i zachwalał tam usługę, jaką jest numer 8080. Numer powołany w celu walki z hakerami i phishingiem. Jak dostanie pan jakiegoś podejrzanego SMS-a, może tam pan zadzwonić. Całą dobę. Przekonywał Gawkowski Mazurka. Mazurek chwycił za telefon i spróbował zadzwonić. Jednak odpowiedziała mu głucha cisza. Gawkowski nie dowierzał. No cóż, Gawkowski zaliczył sporą wpadkę. Pod numer 8080 się nie dzwoni. Wysyła się tam podejrzane SMS-y, które dostaliśmy. SMS-y typu twoja paczka impost została wstrzymana, prosimy o uregulowanie należności. Warto znać tę funkcjonalność, a już na pewno wtedy, kiedy jest się ministrem cyfryzacji. A druga lewicowa ministra, Katarzyna Kotula, pojawiła się w Polsacie i dostała tam pytanie o zrównanie wieku emerytalnego. Ministra do spraw równości odrzuciła ten pomysł. Stwierdziła, że to głównie kobiety biorą na siebie trud wychowania dzieci, opieki nad starszymi oraz opieki nad osobami z niepełnosprawnościami. I że dopiero jak nastąpi równość tutaj, to będziemy mogli rozmawiać o równym wieku emerytalnym. No nie zgadzam się z tym. Po pierwsze, jednym z powodów, dlaczego kobiety częściej opiekują się takimi osobami, jest właśnie niższy wiek emerytalny. Kobiety są wcześniej wypychane z rynku pracy, aby pełnić rolę nianiek i opiekunek. Po drugie, sporo kobiet w ogóle nie ma dzieci. Co czwarta kobieta w okolicach 40 jest bezdzietna, a z drugiej strony istnieją też samotni ojcowie. Po trzecie, według badania CBOS-u już 37% rodzin realizuje model partnerski i ten odsetek szybko rośnie. Po czwarte, tak jak prawdą jest to, że kobiety częściej pracują w domu, tak samo prawdą jest, że mężczyźni częściej pracują poza domem. Także więcej czasu spędzają na dojazdach do pracy oraz wcześniej zaczynają karierę zawodową. Po piąte, mężczyźni żyją krócej. Aż 25% mężczyzn nie dożywa do ustawowego wieku emerytalnego, w przypadku kobiet jest to 7%. Po szóste, mężczyźni krócej zachowują sprawność fizyczną. Według Eurostatu, przeciętny Polak w chwili urodzenia ma przed sobą 60,3 lata w zdrowiu, a przeciętna Polka 64,3 lata w zdrowiu. Różnica wynosi 4 lata na korzyść kobiet. Po siódme, mamy w Polsce system zdefiniowanej składki. Oznacza to, że wysokość emerytur zależy bezpośrednio od stażu pracy. Niższy wiek emerytalny to skazywanie kobiet na głodowe emerytury albo konieczność dopłacania do kobiecych emerytur. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to są tylko dwa kraje, które jeszcze nie zrównały wieku emerytalnego. Polska oraz Rumunia. Przy czym w Rumunii różnica między płciami niedługo będzie wynosiła 2 lata, a u nas jest to 5 lat. Skończmy z tą dyskryminacją. Także w tamtym dniu Kaczyński zorganizował pierwszą od 8 lat konferencję prasową. Widać było, że prezes odzwyczaił się od dziennikarzy, którzy nie są jego klakierami. Dlatego po serii niewygodnych pytań Jarek wypalił do dziennikarzy. Państwo są w beznadziejnej sytuacji. To, co wyprawia się w Polsce, jest nie do obrony. Państwo macie płacone, żeby tego bronić. Serdecznie państwu współczuję. I powiedziawszy to, przerwał konferencję i opuścił salę. 4 stycznia przyniósł nam kolejną komiczną wpadkę Dudy. Na oficjalnym koncie prezydenta na Twitterze pojawił się wpis o takiej treści. Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co znaczy mieć jaja. Ona wie. Wpis, oczywiście, zaraz zniknął. Biuro prasowe prezydenta wyjaśniło, że Duda chciał komuś wysłać wiadomość prywatną, ale pomylił okna. Spekuluje się, że chodziło o Hołownię, ten jednak twierdzi, że raczej nie o niego. Młodzieżówka Brauna wygadała się, że Braun na jednym ze spotkań ogłosił, że zamierza iść do wyborów europarlamentarnych pod hasłem Polexitu. To intrygująca informacja, bo przecież reszta Konfederacji udaje, że wcale nie chce wyjść z Unii. Czy w kampanii zapanuje dwugłos? Czy może Braun spróbuje swoich sił samodzielnie albo razem z Korwinem? a telewizja Republika zaliczyła imigranckiego hat-tricka. Tym razem Marek Jakubiak porównał imigrantów do śmieci. Stwierdził, że Niemcy chcą nam przesłać niepotrzebnych imigrantów i, cytuję, Polska będzie śmietnikiem, tak jak do nas przywozili tiry niepotrzebnych odpadów. Tak brzydko porównuje. W tym momencie już wszyscy porządni reklamodawcy uciekli z Republiki. 5 stycznia Gazeta Wyborcza opublikowała tekst Marcina Kąckiego. Kącki to reporter oraz redaktor Gazety Wyborczej. To on ujawnił sprawę molestowania chłopców przez dyrygenta poznańskich Słowików. To on ujawnił seksaferę w samoobronie. A ostatnio było o nim głośno za sprawą książki o konfederatach pod tytułem Chłopcy idą po Polskę. Książki zresztą bardzo średniej. W tej książce Kącki oczywiście wytykał konfiarzom niewłaściwy stosunek do kobiet. No, w sumie słusznie. Okazało się jednak, że była w tym duża ironia. Kącki zatem napisał tekst, który stanowił swojego rodzaju wyzwanie oraz autobiografię. Przyznał się w nim do alkoholizmu, zdradzania żony, zaniedbywania dzieci, próby samobójczej terapii, a także do przekraczania granic kobiet. Kącki świetnie włada piórem, więc tekst szybko stał się hiciorem. Rozległy się ochy i achy. Cóż za chwytająca za serce opowieść. Marcinie, gratuluję odwagi. Jednak długo ta euforia nie trwała. Fragment tekstu o przekraczaniu granic kobiet został napisany dość ogólnikowo i niewinnie. Dlatego kiedy ten tekst przeczytała jedna z tych kobiet, dziennikarka Karolina Rogaska, to wybuchnęła na Facebooku. Dla mnie, a jestem jedną z ofiar, nie jest wszystko w porządku. Męczy mnie ta manipulacja, usprawiedliwianie swoich złych zachowań swoimi przeżyciami. Robiłem źle, ale życie mnie źle potraktowało. Marcin, skoro byłeś tak szczery w swoim tekście, to dlaczego nie napisałeś wprost, co zrobiłeś mi oraz innym dziewczynom? Dlaczego nie napisałeś, że moje wielokrotne nie potraktowałeś jako niebyłe? Czemu nie padło, jak rzuciłeś do mnie, że, cytuję, teraz odmawiasz, a po 30 nie będziesz już tak wybrzydzać i będziesz ruchać się jak popadnie. Jak za stosowne uznałeś rozebranie się i masturbację, mimo mojego ewidentnego przerażenia. Obrzydliwe zachowanie, obrzydliwe. Przepraszam za dosłowność, ale już nie mam siły na półsłówka. Mam przeczucie, że ten tekst wynika tylko ze strachu, że prawda wyjdzie na jaw, więc trzeba ją wyprzedzić, że trzeba postawić sobie mocny pomnik, żeby trudniej go było obalić. Komuś, kto nie zna kontekstu, będzie to wyglądać na napisaną z porywu serca spowiedź. Ale tak nie jest, prawda? Istotnie, ten tekst wyglądał jak uderzenie wyprzedzające. Jakby Kącki spodziewał się, że lada moment gówno uderzy w wentylator i postanowił napisać ckliwą autobiografię, żeby ludzie byli bardziej wyrozumiali wobec jego grzeszków. Uwiarygadnia tę wersję fakt, że wkrótce po wyznaniu Karoliny odezwała się Polska Szkoła Reportażu. Oznajmili w oświadczeniu, że kilka tygodni temu odsunęli Kąckiego od pracy ze studentkami i studentami, ponieważ dowiedzieli się, co zrobił Karolinie. Kącki o tym nie napisał. Wspomniał wprawdzie, że pracownik szkoły reportażu powiedział mu, iż jedna ze studentek poskarżyła się na przekroczenie granic, ale umieścił tę informację pod sam koniec tekstu oraz nie napisał, że odsunięto go od pracy ze studentami. Celowo napisał to tak, aby nikt nie zwrócił na to uwagi. Gazeta Wyborcza była w kropce. Pozwolili koledze publicznie się wybielić i nie zweryfikowali dostatecznie sprawy. Znaleźli się pod ogniem krytyki. Finalnie wycofali tekst Kąckiego, przeprosili za niego i zawiesili Kąckiego w redakcji. Zrobiło się przykro. To może teraz coś bardziej lekkiego. W dniu, kiedy Kącki opublikował swojego gniota, swoje 5 minut miał także Konrad Niżnik. Jeden z bardziej znanych działaczy partii Brauna, który miał trzecie miejsce na liście. Konrad publicznie odrzucił teorię ewolucji. Przyznać się, kto pochodzi od małpy, bo ja nie, napisał na Twitterze. Pytali go, skąd w takim razie pochodzą ludzie. W Piśmie Świętym jest napisane i faktem jest, że Stwórca stworzył świat w 7 dni. Brzmiała jego odpowiedź. 8 stycznia profil telewizji Republika zamieścił tweeta na temat WOŚP-u. Serduszka, kwestujące dzieci, puszki, koncerty, aukcje. To, jak przypominają internauci, nic nowego. Tweet ten był opatrzony zdjęciem dziewczynek ze swastykami. Tak, pisowcy porównali WOŚP do nazistów. Zalinkowali do tekstu, w którym wskazywali na podobieństwa między WOŚP-em a niemiecką pomocą zimową, czyli zbiórką zainicjowaną przez Hitlera. Wtedy też młodzież kwestowała w miejscach publicznych i też darczyńcy otrzymywali serduszka. Czy można upaść dziennikarsko niżej? To jest dosłownie retoryka na poziomie. Hitler pił wodę, więc ty też jesteś jak Hitler. Zawsze mnie też bawi, jak wyklęta prawica buduje jakieś poronione skojarzenia wokół dzieci i puszek. Bo nie wiem, czy wiecie, husarze, ale wasz katolicki Caritas też posługuje się puszkami. I też z tymi puszkami biegają dzieci. Tego samego dnia Dariusz Joński ujawnił informację, że Paweł Gajewski, prawa ręka Kurskiego i szef Młodzieżówki Suwerennej Polski, zarobił w TVP 3 miliony w 3 lata. Gajewski w roku 16 został zastępcą dyrektora Biura Spraw Korporacyjnych TVP. Nie miał nawet matury. Maturę zdał 3 lata później, a w 21 wyciągnął już bańkę w rok. W prywatnym sektorze nie zarobiłby nawet średniej krajowej. To jednak wszystko były pierdoły. 8 stycznia największymi bohaterami byli Wąsik i Kamiński. Sąd wydał nakaz aresztowania tej dwójki. Wobec tego Duda wpadł na genialny plan, aby zaprosić ich do swojego pałacu. Myślał chyba, że jego pałac to jakaś wieża arcymaga zabezpieczona czarami, do której intruzi nie mają wstępu. Kryminaliści pojawili się w pałacu nazajutrz. Podobno plan był taki, że posiedzą w pałacu 2 dni do 11 stycznia, kiedy miał się odbyć pisowski marsz. Pójdą na pisowski marsz, policja ich wtedy zwinie na oczach kamery i tłumu, rozegra się pandemonium, a PiS będzie miał doskonałe zdjęcia, na których zbuduje sobie legendę. Pamiętacie zdjęcia z redakcji Wprost? Plan się jednak nie powiódł. O 18:00 Duda musiał ich chwilowo opuścić. Udał się do Belwederu na spotkanie z Cichanouską. I kiedy rozmawiał z białoruską opozycjonistką, policja weszła do pałacu i zwinęła bandytów. Policjantów do pałacu wpuścili funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Formacji, którą kilka lat temu powołali pisowcy, aby zastąpiła BOR, bo nie mieli doboru zaufania. Można więc powiedzieć, że wypięli się na nich ich właśni ludzie. Dlatego też pisowcy jojczeli o zdradzie. Zdradzić miał ich także autobus miejski. Albowiem wyjazd z Belwederu zatarasował zepsuty autobus i prezydencka kolumna musiała zrobić objazd. Pisowcy oczywiście zinterpretowali wypadek autobusu jako element spisku przeciw nim. Jednak, czy miało to jakieś znaczenie? Wyborcza pisze, że ludzie prezydenta zauważyli autobus już wcześniej i podjechali pod boczne wyjście z Belwederu. Kiedy Duda dostał cynk, że policjanci biorą się za bandytów, to wychynął właśnie tym bocznym wejściem i od razu wsiadł do samochodu. Incydent z autobusem prawdopodobnie nie miał wpływu na to, że prezydent nie zdążył z odsieczą. PiS zaczął uderzać w histeryczne tony. Mamy do czynienia z bezprawiem. To są pierwsi więźniowie polityczni reżimu Tuska. PiSowcom wtórowali konfederaci. Krzysztof Bosak utyskiwał, że wiadomości z uśmiechniętej Polski poszły właśnie w świat. Inny poseł Konfederacji, Michał Wawer, udzielił wywiadu telewizji Republika i nazwał tę sprawę międzynarodowym skandalem. Ogólnie Konfederaci, którzy w kampanii przedstawiali się jako zwolennicy twardych rozliczeń, nagle stali się barankami pokoju i powtarzają propagandę PiSu w wersji light. Patrzcie na przykład na tę grafikę. PiS, PO, Lewica, TVP, TVN zgodnie atakują Konfederację za chęć rozliczenia PiS. Oni wspólnie bronią układu, a my chcemy reform i rozliczeń. Rozbijmy ten układ i zmieńmy Polskę na lepsze. Albo patrzcie na tę wypowiedź Bosaka. Rozliczenie PiS. Krzysztof Bosak. Konfederacja chce, żeby winni poszli do więzienia. Tak było w kampanii albo niedługo po wyborach. A teraz nie posiadają się z oburzenia, że policja schwytała prawomocnie skazanych przestępców. Fajne to wywracanie stolika. Do kwestii Kamińskiego i Wąsika jeszcze oczywiście wrócimy, bo ta telenowela ciągnęła się przez cały miesiąc. Na razie jednak zrobimy sobie od nich przerwę, bo 9 stycznia zdarzyło się także coś innego. 9 stycznia żywota dokonał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Ksiądz niepokorny, zwolennik lustracji w kościele, wielokrotnie uciszany przez hierarchię. Zaangażowany w walkę z seksualnymi nadużyciami księży, krytykował tuszowanie pedofilii przez kler. Nie oszczędzał nawet swoich przełożonych. Zarzucał arcybiskupowi Jędraszewskiemu, że tuszował sprawy arcybiskupa Peca. Proceder tuszowania zarzucał także Dziwiszowi. Zaleski był afateribul polskiego kościoła. To był duchowny, któremu faktycznie zależało na oczyszczeniu tej instytucji. Możemy o nim powiedzieć sporo dobrego, ale też nieco złego. Są dwa obszary, na których jego działalność oceniam negatywnie. Po pierwsze, Ukraina. Na pierwszy rzut oka nie ma tu nic problematycznego. No bo to, że Zaleski zaciekle krytykował kult Bandery oraz walczył o pamięć oraz ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej, nie jest przecież niczym złym, prawda? A już na pewno piękną rzeczą było to, że po pełnoskalowym ataku Rosji na Ukrainę, Zaleski zaangażował się w pomoc ukraińskim uchodźcom. To jest jednak tylko pierwszy rzut oka. Im głębiej wryjemy się w działalność Zaleskiego, tym więcej niepokojących wątków tam odnajdziemy. Zaleski zafiksował się na Wołyniu do tego stopnia, że często sprzymierzał się ze środowiskami jawnie prorosyjskimi, bądź też głosił hasła, po których na Kremlu strzelały korki szampana. Przykładowo Zaleski udał się na kijowską konferencję przeciwko przyznaniu Banderze tytułu bohatera Ukrainy. Brzmi jak słuszna inicjatywa. Tylko że konferencję organizował jawny stalinista Georges Degas, który należał do KGB. Zaleski występował tam ramię w ramię z nim oraz z Avigdorem Eskinem, sympatykiem Aleksandra Dugina, głównego ideologa rosyjskiego imperializmu. Zaleski brał udział w pewnej antybanderowskiej demonstracji. Ponownie fajna inicjatywa, prawda? Tylko że krzyczał tam do megafonu, na którym była naklejka z celtyckim krzyżem. W roku 14, kiedy wybuchła rewolucja na Majdanie, to nazywał ją pseudorewolucją. Była to dla niego rewolucja nacjonalistyczna. Skrytykował Jarosława Kaczyńskiego za to, że pojechał na Majdan. Mówił, że, cytuję, oni walczą z władzą legalną, bo przecież Janukowicz został wybrany przez samych Ukraińców w wolnych wyborach. No biedny demokrata Janukowicz, który miał historię fałszowania wyborów, otworzył ogień do protestujących, a potem czmychnął do Rosji i prosił Putina o interwencję zbrojną. Zaleski straszył, że Majdan skończy się piekłem i że pęd Ukrainy do Unii Europejskiej jest nierozsądny, bo Unia, tu znowu cytat, zlikwiduje państwowe gospodarstwa rolne jak w Polsce, huty i kopalnie i wtedy dopiero zacznie się bieda. Po Euromajdanie była aneksja Krymu i zielone ludziki w Donbasie. Janukowicza zastąpił Poroszenko i kiedy pod koniec roku 14 przyjechał do Polski z prośbą o wsparcie, Zaleski zachęcał na swoim blogu do wzięcia udziału w proteście przeciwko tej wizycie. Petro Poroszenko przyjeżdża do Polski po broń i pieniądze. Jednak głównym powodem zapowiedzianych protestów przeciwko jego wizycie jest gloryfikacja zbrodniarzy z UPA, napisał. A poniżej zamieścił apel organizatorów protestu. Apel o treści. Udzielanie kijowskiej huncie jakiejkolwiek pomocy, wtrącanie się w jej wewnętrzne sprawy i udostępnianie na przykład szpitalnych łóżek w polskich placówkach służby zdrowia dla rannych z Bander Dywizji czyni z Polski militarne zaplecze logistyczne, a to oznacza wkręcenie Polski w konflikt z Rosją. Zaleski też kolegował się z profesorem Bogusławem Paziem. W roku 15 Paś skomentował filmik, na którym rosyjscy separatyści znęcali się nad ukraińskimi jeńcami. Skomentował ten film takimi słowami. Banderowskie ścierki dostają łomot aż miło. I jak tu nie kochać ruskich? Paś został za te słowa zawieszony przez rektora uczelni. A Zaleski bronił kolegi. Bredził, że Paś jest atakowany tak naprawdę nie za ten wpis, tylko za książkę o Wołyniu i walczył o to, aby go przywrócono na uczelnię. Zaleski na swoim blogu bronił także przyjazdu nocnych wilków przez Polskę. Zgadzał się ze słowami Wiktora Węgrzyna, który nazwał decyzję o niewpuszczeniu putinowskich motocyklistów do Polski haniebną. Zaleski pozwalał także publikować na swoim blogu Eugeniuszowi Lubańskiemu, powiązanemu z Radiem Maryja Antysemicie, według którego w Ukrainie rządzą Żydzi. Zaleski podawał dalej złote myśli Eugeniusza, który demaskował prezydenta Poroszenkę jako Żyda o nazwisku Waltzman. W skrócie, ksiądz Zaleski był dla mnie człowiekiem, któremu historyczne resentymenty oraz kwestie symboliczne zaburzały trzeźwość osądu na obecne relacje polsko-ukraińskie. Jego działalność w tym obszarze była szkodliwa dla Polski oraz Ukrainy, za to powody do zadowolenia miało pewne duże państwo położone na wschodzie. Ale nawet w kwestii historii Zaleski posuwał się do bardzo kontrowersyjnych stwierdzeń. Otóż Zaleski popierał akcję Wisła, uważał ją za konieczność i strasznie się obruszył, gdy na maturze z polskiego pojawiły się pytania o to, jakie prawa i wolności człowieka zostały naruszone w trakcie tej akcji. Aż mi się wierzyć nie chce, że takie skandaliczne pytania mogły paść na maturze w polskiej szkole. Czyżby ich autorem był banderowiec Wołodymyr Wiatrowicz, szef IPN w Kijowie? A może któryś z rodzimych giedrojciowców lub sojuszników oligarchy Petro Poroszenki? Grzmiał na swoim blogu. Dla osób, które spały na leksy historii. Operacja Wisła to była akcja pacyfikacyjna przeprowadzona w latach 1947-1950 przez władze PRL-u. Akcja objęła 140 tysięcy osób, głównie Ukraińców, ale nie tylko. Także Łemków, niektórych Polaków oraz rodziny mieszane, czyli takie, gdzie Ukraińcem był małżonek albo krewny. Osoby te przesiedlono z południowo-wschodnich rubieży kraju na zachód oraz na północ, czyli na tak zwane ziemie odzyskane. Przesiedlono ich tak, by w nowym miejscu byli rozproszeni i nie stanowili więcej niż 10% ludności. Jaki był cel tej akcji? Pozbawienie ukraińskiej partyzantki zaplecza materialnego oraz militarnego. Czyli po prostu, żeby ukraińscy nacjonaliści z UPA nie mieli punktu oparcia w ludności cywilnej. Czy to był jednak jedyny cel? I czy był to cel najważniejszy? Chyba nie. Przesiedlenia objęły też obszary, na których UPA nie działała. Objęły Łemków, którzy nie mieli skłonności do współpracy z UPA. Nie weryfikowano, kto faktycznie miał jakieś związki z ukraińską partyzantką, tylko zastosowano kryterium narodowościowe. Świadomie deportowano także Ukraińców lojalnych wobec państwa polskiego, chociaż wobec tych zachowywano się łagodniej i pozwalono im zabrać większość dobytku. Według Tomasza Stryjka, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, była to czystka etniczna. Chciano psychologicznie złamać ludność ukraińską. A dowodzący akcją Wisła generał Mosor napisał w jednym dokumencie wojskowym, że akcja Wisła pomoże, cytat, rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w Polsce. Przesiedlenia, oczywiście, były przymusowe. Na wsiach pojawiali się żołnierze Ludowego Wojska Polskiego i dawali Ukraińcom parę godzin na spakowanie się. Następnie kierowano ich do stacji postojowych, gdzie, jak mówi Stryjek, oczekiwanie na transport trwało niekiedy nawet 2 tygodnie i zdarzały się tam gwałty na kobietach oraz rabunki. Osoby podejrzane o związki z UPA kierowano do obozu pracy w Jaworznie. Obóz w Jaworznie był obozem koncentracyjnym. Nie mylić z obozem zagłady? Dawniej mieścił się tam niemiecki podobóz Auschwitz, ale komuniści przerobili go na ludowe potrzeby. Do obozu skierowano w sumie 3000 Ukraińców, 160 z nich zmarło. Na ziemiach odzyskanych Ukraińcy dostawali głównie uszkodzone i zszabrowane chałupy, a czasem musieli mieszkać w stodołach. Byli oni bowiem ostatnią falą migracji w tych regionach, te lepsze poniemieckie domy zajęli już wcześniej Polacy. Starzy Ukraińcy, którzy we wcześniejszym miejscu zamieszkania uprawiali rolę, byli kierowani do domów opieki, gdzie żyli w ciężkiej nędzy. Już na miejscu Ukraińców inwigilowała ubecja, a także zakazano im zmiany miejsca zamieszkania. Ograniczono także ich prawa obywatelskie. Jak mówi profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Grzegorz Motyka, akcja Wisła była jedyną w historii Polski operacją w założeniu etnobójczą. Postanowiono wynarodowić bardzo konkretną grupę ludności. Do 1952 roku władze kontynuowały wobec Ukraińców politykę asymilacji narodowej. Dopiero w kwietniu roku 1952 liderzy PZPR przyjęli uchwałę dającą mniejszości ukraińskiej prawo do własnej kultury, języka. Odtąd mówienie w domu po ukraińsku przestało być przestępstwem. Ukraińcy stracili swój dobytek i nieruchomości. Niektórzy próbowali się przedostać do swoich domostw na wschodzie, aby sprawdzić, czy mogą już tam wrócić. Często w tym celu wysyłano kobiety z dziećmi, uznając, że im ludowe władze nie zrobią krzywdy za złamanie zakazu przemieszczania się. A tu figa z makiem. Złapane kobiety wraz z dziećmi trafiały do obozu w Jaworznie. Mieliśmy zatem do czynienia z paskudną operacją cechującą się stalinowską odpowiedzialnością zbiorową. A czy ta akcja była w ogóle konieczna dla rozbicia ukraińskiej partyzantki? Jest to wysoce wątpliwe. Zwróćmy uwagę na to, że władze ludowe rozbiły polskie podziemie bez deportacji ludności. Władze PRL-u oczywiście miały prawo walczyć z UPA, ale zastosowano zbrodnicze metody wobec ludności cywilnej. Według Grzegorza Motyki niewątpliwie UPA dążyła do okrojenia terytorium Polski i władze musiały ją zwalczać, ale nie może to usprawiedliwiać zastosowania odpowiedzialności zbiorowej. Partyzantka ukraińska w Polsce działała w dość wąskim pasie granicznym, rozciągniętym od Włodawy po Krynicę i nie miała szans w walce z silnymi jednostkami wojska. Skoncentrowanie odpowiednich sił mogło doprowadzić do likwidacji oddziałów UPA. Przymusowe wysiedlenia przeprowadzono nie dlatego, że były koniecznym sposobem zwalczania UPA, ale najprostszym i najłatwiejszym. To, że w tej operacji ucierpiały tysiące niewinnych ludzi, dla władz powszechnie stosujących terror wobec całego społeczeństwa nie miało żadnego znaczenia. A według Andrzeja Stryjka, taka akcja wysiedleńcza, gwałtowne uderzenie w 100-kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie była konieczna, by skutecznie rozbić działające w Bieszczadach czy w okolicach Przemyśla kurenie UPA. W marcu 1947 było już tak, że wojsku udało się uzyskać kilkunastokrotną przewagę nad oddziałami UPA i wystarczyło je tylko skierować do bezpośrednich akcji przeciwko partyzantom. Gdyby działano w ten sposób, to bardzo możliwe, że może nie w 3 miesiące, ale do końca 1947 roku UPA na terenie Polski byłaby całkowicie rozbita. I właśnie tę akcję popierał nasz ksiądz, uważany przez niektórych za autorytet moralny. Tyle, jeśli chodzi o Ukrainę. Drugą złą cechą Zaleskiego była homofobia. Tutaj już nie będę się długo rozwodził, bo to nie miał być film o Zaleskim. Powiem w skrócie, że kapłan wszędzie widział wpływy homolobby. Za proceder krycia pedofilii w kościele obwiniał zaś lawendową mafię. Bronił też księdza Dariusza Oko, najbardziej ordynarnego homofoba wśród polskiego kleru. Kiedy władze niemieckie skazały go na karę grzywny za mowę nienawiści, Zaleski uznał to za niedopuszczalny zamach na wolność słowa. A milczenie krakowskiej kurii interpretował, oczywiście, jako element spisku homolobby. 10 stycznia wybuchła aferka związana z PKP Intercity. Spółka przyznała się do tego, że serwuje posiłki wyłącznie konduktorkom, a konduktorom nie. Powód? Według prawa kobietom przysługuje posiłek, jak spalają w trakcie pracy 1100 kalorii, a mężczyznom dopiero, jak spalą 2000 kalorii. I obliczyli, że konduktorki przekraczają swój próg, a konduktorzy nie. Tym razem muszę pochwalić Katarzynę Kotulę, bo zareagowała odpowiednio na ten przykład seksizmu. Wszczęła interwencję w ministerstwie i może ta dyskryminacja się zakończy. Wątpię, ale poczekajmy. Tego samego dnia Kamiński zaczął protest głodowy i zażądał uwolnienia z więzienia. Niestety protest głodowy to nie karta wyjścia z więzienia, dlatego musiał jeszcze trochę poczekać. Jego koledzy zaś zaczęli się skarżyć na dramatyczne warunki, jakie jakoby panowały w nowych mieszkaniach naszych kryminalistów. Była w tym spora ironia, bo za służbę więzienną w ostatnich latach odpowiadał oczywiście PiS, a konkretnie Michał Woś z Suwerennej Polski. Szybko też przypomniano wypowiedzi pisowców. Więzienie to nie hotel czy sanatorium, koniec z błahymi skargami więźniów, grzmiał dawniej Michał Woś. Politycy powinni częściej trafiać do więzień, może wtedy zainteresowaliby się tamtejszymi warunkami, za które przecież sami odpowiadają. Smrodek hipokryzji unosił się także wtedy, kiedy Morawiecki nagrał przemówienie po angielsku skierowane do zachodnich przywódców. Przemówienie oczywiście na temat więźniów politycznych, no bo czy nie było to donoszenie na Polskę zagranicy, które pisowcy tak zawzięcie krytykowali przez ostatnie 8 lat? Zły dzień miała także nowa telewizja publiczna. W programie 19.30 wyemitowano strasznie stronniczy materiał o CPK. Oczywiście materiał negatywny w tonie. Ludzie zinterpretowali to jako balon próbny, przygotowywanie narodu na decyzję o zaniechaniu tej inwestycji. Krytyka była tak wielka, że TVP postanowiła zmazać tę plamę na wizerunku i zorganizowała debatę na temat CPK. Ale ta debata też była bardzo stronnicza i większość czasu na wypowiedź mieli przeciwnicy CPK. Także 10 stycznia sąd rejestrowy odmówił wpisania nowych władz TVP do KRS, czym uznał, że pierwszy wariant przyjęcia TVP, ten z kodeksem spółek handlowych, był nielegalny. I tego także w programie 19.30 nie pokazali. Magazyn Press zadzwonił do szefa programu, Pawła Pluski, z prośbą o wyjaśnienie, ale Pluska się rozłączył. Niestety nowa TVP nie spełnia pokładanych w nią nadziei co do obiektywizmu. Chociaż oczywiście i tak w porównaniu do pisowskiej szczujni jest to niebo a ziemia. Ale tamtego dnia nie tylko TVP była w formie. W telewizji Republika Chłecka przeprowadziła rozmowę z żonami Kamińskiego i Wąsika. Poza klasycznymi pierdołami, że ich mężowie są więźniami politycznymi i są niewinni, padła tam jedna wypowiedź, która stała się memem. Żona Wąsika opisywała, jak jest pusto w domu bez niego i powiedziała: wszystko stoi. Kubek z herbaty, kluczyki, które gdzieś rzucił i takie prozaiczne rzeczy. Jest za zimno, trzeba zrobić cieplej. Ale jak? To zawsze robił on. Wie pani redaktor, ja dzisiaj jak do niego przyszłam, to się zapytałam, jak mam zwiększyć temperaturę na tym urządzeniu, żeby się zrobiło odrobinę cieplej. Wytłumaczył mi. Tusk, czy ty masz sumienie? Kobieta przez ciebie zamarznie. 11 stycznia rozpoczął się wspaniale. O 6 rano ABW zrobiło nalot na mieszkania kamratów oraz antyszczepionkowców. Nie chodziło jednak o ich bzdury na temat szczepionek. Zarzuty dotyczyły przygotowania zamachu stanu, podżegania do zabójstwa jednego z generałów oraz kontaktów ze służbami rosyjskimi. No jakoś tak dziwnie się składa, że walka ze szczepionkami zwykle łączy się z masą innych upośledzeń. Przeszukano mieszkanie m.in. jednej prawniczki, która często występowała z posłem Konfederacji Grzegorzem Płaczkiem. I oczywiście konfiarze zaczęli bronić swojaków. Posłowie Konfy Tumanowicz i Zapołowski nie posiadali się z oburzenia. A w Radiu Z Czarzasty powiedział, że lewica jest przeciwko zrównaniu wieku emerytalnego, ponieważ, cytuję, po prostu takie mamy propozycje. To prawda, że jesteśmy heroldami równości kobiet i mężczyzn, tylko też jest kwestia rozsądku w tym wszystkim. Wiecie, no z tą równością to tak nie szalejmy. Trochę rozsądku, przecież chcemy równości dla kobiet, a nie dla mężczyzn. Nie były to jednak najważniejsze wydarzenia tego dnia. 11 stycznia odbył się Marsz PiS-u w obronie TVP oraz uwięzionej dwójki. Marsz odbył się przed budynkiem Sejmu i z powodu marszu Hołownia odwołał zaplanowane na ten dzień posiedzenie. Przed Sejm wróciły także barierki, co strasznie podnieciło pisowców, bo przecież Hołownia obiecywał brak barierek. Ale tę dętą aferę rozkręcali nie tylko pisowcy. Bosak, który staje się coraz mniej odróżnialny od szeregowego działacza PiS-u, wrzucił na swój kanał filmy pod tytułem Barierki wróciły pod Sejm. Co zostało z uśmiechniętej Polski Hołowni i Tuska? Prawicowcy udawali, że nie widzą różnicy między postawieniem barierek na jeden dzień w celu zabezpieczenia marszu na życzenie policji, a powrotem barierek na amen. Barierki zdemontowano następnego dnia, ale Bosak kolejnego filmu nie nagrał. PiS zwoził swoich działaczy, sympatyków oraz członków Solidarności autokarami. Nic w tym zdrożnego, ale bawi hipokryzja, bo kiedy to samo robiła Platforma, to pisowskie media nie nadążały zrobieniem bigosu. Sam marsz okazał się frekwencyjnym sukcesem. Mogło tam być nawet 100 tysięcy ludzi. Propagandista Sakiewicz posunął się nawet do absurdalnego stwierdzenia, że było ich tam 500 000, ale szybko został sfakt-checkingowany przez Twittera. Poza tym to marsz wiał nudą i nic ciekawego się na nim nie wydarzyło. Ciekawszym wydarzeniem tamtego dnia było wszczęcie przez Dudę procedury ułaskawieniowej. Nie należy jej mylić z aktem łaski prezydenta. To zupełnie inna formuła prawna. Duda sięgnął po formułę z kodeksu postępowania karnego, która cedowała decyzyjność na ministra sprawiedliwości Bodnara i to od Bodnara zależał teraz los duetu kryminalistów. Duda mógł zastosować normalne ułaskawienie i jeszcze tego samego dnia Kamiński z Wąsikiem wyszliby z pierdla, ale nie pozwoliła mu na to Duma. Duda bowiem utrzymywał, że jego ułaskawienie z roku 2015 dalej jest w mocy. Duda oczywiście uzasadniał swój krok bredyniami o tym, że Kamiński i Wąsik zostali skazani niesłusznie, bo walczyli tylko z korupcją. Nikt w to nie wierzył, każdy wiedział, że chodzi po prostu o ochronę swoich. A jeśli ktoś nawet miał jakieś wątpliwości, to pozbył się ich 12 stycznia. Wtedy to potwierdziły się pogłoski, że Duda w grudniu ułaskawił Rafała Ziemkiewicza i Magdalenę Ogórek. Duda skasował im karę grzywny w wysokości 10 tysięcy złotych, bo biednych nie było stać. Chodziło o wypowiedź z roku 19 na antenie TVP, kiedy patoprezenterzy sugerowali, że psychoterapeutka Elżbieta Podleśna może wykorzystywać swój zawód, aby namawiać pacjentów do brania udziału w antyrządowych protestach. Mówili, że jej pacjenci zachowują się tak, jakby mieli fachowo pranie mózgu zrobione. A zatem bogacze obrażali plebs na wizji, dostali karę niższą niż ich tygodniówka, a prezydent wszystkich Polaków przyleciał z aktem łaski. Tak, Duda, teraz już wierzę, że nie stosujesz prawa łaski do bronienia kumpli. Tego samego dnia Bodnar unieważnił wybór Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego i powołał na to stanowisko Jacka Bilewicza. Bodnar wysłał też na urlopy zastępców prokuratora krajowego. Wyjaśnijmy kontekst. Ziobro chciał się ubezpieczyć na wypadek utraty władzy i w ostatnim roku pisowskich rządów przerzucił wszystkie istotne kompetencje z siebie na prokuratora krajowego Barskiego. Ustanowił też prawo, że odwołać prokuratora krajowego można tylko za zgodą prezydenta. W ten oto sposób PiS zabetonował prokuraturę. Jednak Bodnar znalazł w tym betonie wyłom. Przepisy, na mocy których Barski został przeniesiony ze stanu spoczynku, były przejściowe, nie można więc było na ich podstawie uczynić go prokuratorem krajowym. A zatem należy uznać, że do nominacji Barskiego nigdy nie doszło. Czy faktycznie istniał tutaj wyłom? Czy to może tylko naciągana interpretacja Platformy? Bodnar podparł się czterema opiniami prawników, w tym opinią profesora Jana Zimmermana, który był promotorem Dudy. Bez problemu jednak znajdziemy prawników z odmiennym zdaniem. Jako laik, który obserwuje to wszystko z boku, mam jednak wrażenie, że ta decyzja nie była aż tak kontrowersyjna prawnie, jak na przykład próba przyjęcia mediów publicznych na podstawie kodeksu spółek handlowych. Wtedy zaprotestowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka, a teraz siedzą cicho. A poza tym każdy intuicyjnie czuje, że beton pokrywający ziobrowską prokuraturę, która umarzała śledztwa przeciwko politykom PiSu, po prostu musiał zostać skruszony. I nawet jeśli tutaj doszło do pewnej falandyzacji prawa, to nikt nie zamierza otorwać szat. Nikt, oczywiście, poza pisowcami. Barski nie przyjął decyzji Bodnara i doszło do rebelii. A w późniejszych dniach prokuratura regionalna w Warszawie wszczęła przeciwko Bodnarowi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień. Także 12 stycznia wywiad z Tuskiem przeprowadziło TVN, TVP i Polsat. To był pierwszy taki wywiad od wyborów, sama formuła ciekawa, otwarta, były niewygodne pytania. Ale czy Tusk powiedział coś ciekawego? Nie bardzo. Może intrygująco brzmiała jego zapowiedź programu Korytominus. Zacytuję. Mamy realizację programu Korytominus. Nie wyobrażacie sobie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach. Pokażemy skalę nadużyć finansowych w spółkach Skarbu Państwa. Od tego włos się jeży na głowie. I faktycznie, były to słowa prorocze. W kolejnych dniach dowiedzieliśmy się o wielu kosmicznych pisowskich przewałach. Zaraz do tego dojdziemy. A poza tym, tamtego dnia objawiła się Polsce nowa gwiazda PiSu, Agnieszka Wojciechowska van Heukelom.
Chciałem zapytać krótko, czy pani nie szokują te doniesienia, że na przykład poprzednio doradca Jacka Kurskiego, jego bliski współpracownik, zarobił miliony, nie mając nawet wyższego wykształcenia?
Proszę pana, Szymon Hołownia też nie ma wyższego wykształcenia i też teraz nieźle zarabia i kręci systemem państwa polskiego, bo jest drugą osobą w państwie. To po pierwsze.
No, bo został wybrany przez posłów, no wszyscy państwo
zostaliście wybrani. Przepraszam pana bardzo, ale w historii Polski to jest chyba pierwszy marszałek bez wyższego wykształcenia.
A Marek Kuchciński, przepraszam, jakie miał?
A nie wiem, nie pamiętam, natomiast jestem...
Jakie miał Marek Kuchciński?
Nie wiem, ja jestem pierwszą kadencję posłem.
No Marek Kuchciński nie ma wyższego wykształcenia, więc chyba Szymon Hołownia.
Przepraszam pana bardzo, ale my nie będziemy dyskutowali o wykształceniu, tylko o sytuacji, która miała miejsce.
Przed chwilą pani ten temat zaczęła.
To pierwsza kadencja tej pani, ale już widzimy, że będzie wesoło. W tym miesiącu Wojciechowska miała też powiedzieć do Magdaleny Felix słowa: gdybym miała taką matkę, to bym się zabiła. Zarzuciła jej to z mównicy sejmowej jedna posłanka PSL, która była przy tej wymianie zdań. Po niej na mównicę weszła sama Wojciechowska i nawet temu nie zaprzeczyła. Choć Wojciechowska jest świeżą posłanką, to prasa pisała o niej już lata temu. W roku 2004, kiedy była wicedyrektorką jednego biura w Urzędzie Miasta Łódź, to zdzieliło otwartą dłonią po twarzy swojego przełożonego, podobno za mobbing. Zapamiętajcie sobie to nazwisko. To może być nowa gwiazda tej kadencji, godna następczyni Krystyny Pawłowicz. Równie dobry dzień miała europosłanka PiSu Anna Zalewska. Wiecie, to ta od afery, w której pisowcy okradali kontenery CPK i wpłacali jej środki na kampanię. Cezary Tomczyk podał informację, że MON odwołał Zalewską z Rady Społecznej Szpitala Wojskowego. Zalewska zaczęła zaprzeczać, by kiedykolwiek była w tej radzie. A pisowcy zaczęli kręcić bekę, że platfusy przez pomyłkę odwołały jakąś inną Annę Zalewską. Do akcji ruszyły pisowskie media, takie jak w polityce. Kompromitacja PO. Pochwalili się usunięciem z Rady Społecznej Szpitala Anny Zalewskiej. Tylko, że to nie europosłanka. No śmiechu, było co niemiara. Tylko wiecie co? Okazało się jednak, że odwołano właśnie tę Annę Zalewską, a pisowcy powsadzali swoich ludzi do tylu instytucji, że już sami zaczęli się w tym gubić. 13 stycznia ministra funduszy i polityki regionalnej wezwała uczelnię Rydzyka, by zwróciła dotację na utworzenie kierunku informatyka medialna. Powód? Warunkiem koniecznym przyjęcia na uczelnię było zaświadczenie od proboszcza. W tym dniu swoje 5 minut miał także poseł PSL Radosław Lubczyk. Powiedział on, że jestem przekonany, że wychowanie dzieci przez pary homoseksualne jest o wiele lepsze. Te dzieci są o wiele bardziej kochane niż w związkach małżeńskich zawartych w kościele katolickim, które to dzieci są częstokroć katowane. Z jednej strony cieszy, że w PSL są nie tylko katolickie konserwy. Z drugiej strony Lubczyk trochę przesadził. Nie powinien był wartościować różnych rodzin i szkolować małżeństw zawartych w kościele. Wystarczyłoby powiedział, że nieważna jest płeć czy orientacja rodziców, ważne jest to, co oni sobą reprezentują. Chociaż tą wypowiedzią Lubczyk mimo wszystko mógł sobie zaskarbić sympatię progresywistów, warto przypomnieć, że jest to osoba daleka od kryształowości. Jak donosiła rok temu Wirtualna Polska, poseł Radosław Lubczyk ma Ferrari, Porsche, BMW, kilka nieruchomości i dobrze prosperującą spółkę dentystyczną, która tylko w ostatnim roku zarobiła na czysto ponad 500 000 zł. Mimo to, w ciągu ostatnich 7 lat parlamentarzysta pobrał z kasy Sejmu ponad 778 000 zł z uwagi na swoją trudną sytuację majątkową. I to nie jedyna afera z nim związana. Lubczyk składał też interpelacje zbieżne z interesami Huawei w Polsce. Wirtualna Polska spekulowała, że treść tej interpelacji najprawdopodobniej przygotowali mu chińscy lobbyści. Niedawno były plotki, że Lubczyk może zostać wiceministrem cyfryzacji, ale chyba na szczęście już się to rozeszło po kościach. 14 stycznia odbyły się obchody 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. Z tej okazji Duda wygłosił przemówienie i w tym przemówieniu pokazał, że powoli się odkleja i źle nerwowo znosi depisyzację Polski. Prezydent był wyraźnie pobudzony i stosował teatralną gestykulację oraz mimikę. Równie przerysowane były porównania, których używał. Porównał osadzenie Witosa w Twierdzy Brzeskiej z losem Kamińskiego i Wąsika. Witos został aresztowany bezprawnie, bez postawionych zarzutów, bez wyroku, na rozkaz szefa MSW. A Kamiński i Wąsik poszli do więzienia w wyniku prawomocnego wyroku sądu. Witos wraz z innymi więźniami był pity i upokarzany. Kamiński z Wąsikiem byli traktowani w sposób cywilizowany. To porównanie było po prostu obrzydliwe. Duda wypróżnił się na grób Witosa w rocznicę jego urodzin. Duda bełkotał też, że Wincenty Witos nigdy by się nie zgodził na to, co teraz rząd robi tamtej dwójce. Czy Duda gadał z Witosem w trakcie seansu spirytystycznego? W trakcie tego przemówienia padła też wyjątkowo absurdalna zbitka słowna i to głównie ona została zapamiętana. Otóż Duda powiedział, że mamy teraz do czynienia z terrorem praworządności. Moje słowa jednak nie oddadzą charakteru tej przemowy tak dobrze jak obraz. Dudzie po prostu opluzowała się klepka. Zobaczcie to sami.
Ty nic nie wiesz o tamtej Polsce. Ty nie wiesz, co to w tamtej Polsce było. Ty nie wiesz, kim był Piłsudski.
15 stycznia Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało dane Funduszu Sprawiedliwości. Środki z Funduszu Sprawiedliwości miały iść na pomoc dla ofiar przestępstw. Jednak od dawna mówiło się, że jest to w istocie prywatna skarbonka partii Ziobry. Już w roku 2021 NIK ustalił, że na pomoc dla ofiar szło tylko 40% środków, a reszta szła na inne zadania. A te inne zadania to głównie różne fundacyjki powiązane z ludźmi Ziobry oraz z Kościołem. Ujawnione dane nie powinny zatem szokować, a jednak skala pisowskiego złodziejstwa poraża. 20 milionów złotych dostały fundacje powiązane z Dariuszem Mateckim. 24 miliony złotych dostała w roku 2018 Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia, która zniknęła 5 dni po ostatnich wyborach. Blisko 100 milionów dostała Fundacja Księdza, który wypędzał demony z Salcesonem. 15 milionów dostała Fundacja Tadeusza Rydzyka. Spójrzcie zresztą na tę listę. Nazwy beneficjentów mówią wszystko. Ileż tutaj obrony życia, duchów, Jezusów, świętych i Pana Boga. Tak, katolickie fundacje bez żenady przeżerały środki, które miały iść dla potrzebujących. 16 stycznia Korwin zapowiedział, że niedługo udzieli wykładu. Wykładu z tezą, dlaczego trzeba znieść ustawowy wiek zgody. Niestety uczelnia, gdzie miał się odbyć wykład, nie chciała być kojarzona z dzieciolubstwem i anulowała Korwinowi spotkanie. Tego samego dnia ujawniono, że zarządów PiSu, komentujący w TVP eksperci, dostawali po 500 zł za wypowiedź. W TVP PiS komentujący publicyści dostawali kasę za każdą wypowiedź. Część była na umowach ryczałtowych. I tak umowa rekordzisty w ciągu tylko jednego roku 23 wyniosła aż 300 tysięcy złotych. W tym systemie zarabiało kilkanaście osób. Pisał Krzysztof Brejza. Również 16 stycznia ministra Kutula po raz kolejny wypowiedziała się na temat wieku emerytalnego. Ale tym razem mądrzej. Przyznała mianowicie, że jest to dyskryminacja mężczyzn. Jest postęp. Ale nie cieszcie się, bo jednocześnie powiedziała, że cytuję, obecnie nie ma planów zmiany tego, ale dyskusja jest nieunikniona. Myślę, że już dość się nadyskutowaliśmy. 17 stycznia na zwolenników atomu w Polsce padł blady strach. Wojewoda pomorska przekazała, że rozważana jest zmiana lokalizacji planowanej elektrowni jądrowej. Taka zmiana oznaczałaby kilka lat opóźnienia projektu, który już jest opóźniony o 2 lata. Informację tę nazajutrz zdementował jednak szef kancelarii premiera Jan Grabiec, stwierdzając, że nie ma podstaw do zmiany lokalizacji. Jak spekulował Jakub Wiech, afera najprawdopodobniej była elementem lokalnej gry wyborczej ze strony pani wojewody. Niedługo wybory samorządowe, więc palnęła bzdurę w ramach kampanii. Na szczęście wygląda na to, że nikt nie będzie grzebał przy projekcie. Także 17 stycznia w wykazie prac rządu znalazł się projekt dotyczący pigułki dzień po bez recepty. Pigułka dzień po już kiedyś była bez recepty. Ale potem przyszedł PiS i w roku 17 to cofnął. Projekt ma być głosowany w pierwszym kwartale tego roku. Pigułka bez recepty ma być dostępna dla osób powyżej 15 roku życia. Słychać już niestety wycie konserw w koalicji. Hołownia proponuje, aby pigułka była dostępna bez recepty dopiero dla osób pełnoletnich. Czy Hołowni zależy na tym, żeby było więcej ciąż wśród licealistek? 15-latka będzie się musiała wyspowiadać rodzicom ze współżycia, żeby nie zajść w ciążę? Już to widzę w konserwatywnym domu. Mam nadzieję, że Hołownia się ogarnie. Projekt ma dotyczyć specyfiku o nazwie Ella One. Już oczywiście podniósł się klangor katolików, że to zabijanie małych dzieciątek. No ale nie. Pigułka nie ma działania wczesnoporonnego. Jedynie hamuje owulację. Czyli nie dopuszcza do uwolnienia jajeczka, żeby połączyło się z plemnikiem. W całej Unii Europejskiej, tylko w Polsce i w Węgrzech, pigułka dzień po jest sprzedawana na receptę. Niech ta ciemnota się skończy. A poza tym, Braun stracił immunitet. Za odebraniem mu immunitetu było blisko 400 posłów i posłanek. Uchylenie immunitetu ma związek z 7 zarzutami, takimi jak... Naruszenie nietykalności cielesnej Łukasza Szumowskiego. Pomówienie Szumowskiego, że ten był pijany. Zniszczenie choinki bożonarodzeniowej stojącej w sądzie. Uszkodzenie mienia, głośniki, mikrofon i laptop w trakcie przerwanego wykładu na temat Holokaustu. Naruszenie miru domowego, gdy nie chciał opuścić niemieckiego instytutu historycznego pomimo żądań dyrektora. Publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej polegające na zgaszeniu gaśnicą Hanuki. Naruszenie nietykalności cielesnej Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk poprzez pryśnięcie jej w twarz gaśnicą. W sumie trochę słabe te zarzuty. Można mu zarzucić znacznie więcej. W końcu Braun niejednokrotnie groził przeciwnikom politycznym śmiercią. No ale mam nadzieję, że za coś go skażą. Partyjka Brauna nie mogła się z tym pogodzić i w ramach protestu porównała Brauna do rotmistrza Pileckiego. Czujecie to? Jeden z nich dobrowolnie dostał się do Auschwitz, zdobył dowody na eksterminację Żydów i dostarczył je aliantom. A drugi uważa, że Żydzi chcą okupować Polskę i mogą mieć tajny bunkier dowodzenia pod CPK. Dosłownie tacy sami. Braun poczeka na wyrok, za to prawomocnie został skazany Mariusz Dzierżawski, prezes antyaborcyjnej fundacji, której członek jeździł po gdańskich ulicach tak zwanym homofobusem. Czyli furgonetku ze sprzętem nagłaśniającym, z którego sączyła się kłamliwa, obrzydliwa, gebelsowska propaganda skierowana pod adresem osób LGBT. Dzierżawski dostał rok prac społecznych w wymiarze 20 godzin miesięcznie i jakąś śmieszną grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych. Kara niewspółmiernie niska do czynu, ale zawsze coś. A propos katolików, to Episkopat Polski po raz kolejny pokazał, że jest przybudówką PiSu. Arcybiskup Gondecki wysłał list do Kamińskiego i Wąsika z propozycją, żeby Bodnar podjął w ich sprawie interwencję humanitarną. A poza tym wyszło, że pupilek władzy, Oskar Szaforowicz, jednak mógł nie być taki bezinteresowny. Okazało się, że Stowarzyszenie Polska Nasza Duma dostało 130 tysięcy dotacji od pisowskiego rządu. W zarządzie tego stowarzyszenia zasiadał nie kto inny, jak nasz Oskar Szaforowicz. On oraz Wiktoria Mielniczak i Kamil Kaniuk, czyli reszta ekipy, która tworzyła kanał Okiem Młodych. Giertych dostał stanowisko wiceprzewodniczącego klubu Koalicji Obywatelskiej do spraw rozliczeń PiSu. Czy to właściwa osoba na właściwym miejscu? Nie. Nie wątpię w jego zapał, ale Giertych to foliarz wełszący wszędzie spiski oraz kapiszonowiec, który wielokrotnie zapowiadał publikację jakichś brudów na PiS i potem nie dowoził obietnic. Giertych może skompromitować pracę swojego zespołu, a chciałbym, żeby PiS został rozliczony do szczętu. Prasa ujawniła, jak bardzo rodzina Kurskich uwłaszczyła się na państwowym majątku. Żona Kurskiego pracowała w TVP niecały rok, a zarobiła tam 1,5 miliona złotych. Łącznie zarobili 6 milionów. Również 17 stycznia CBA zatrzymała byłego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Miało to oczywiście związek z aferą wizową. Wawrzyk usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienia informacji osobie nieuprawnionej. I wtedy zaczęła się komedia. Reporter TVN-u poprosił o komentarz Jarosława Kaczyńskiego, a ten odpowiedział, że nie wie, kto to jest Wawrzyk. Strasznie mnie to zatroskało. Wiemy bowiem, że Kaczyński nagrywał razem z Wawrzykiem TikToki. Czy z pamięcią prezesa jest wszystko w porządku? To samo jednak mówili inni prominentni pisowcy, tacy jak Mariusz Błaszczak. Ta amnezja wygląda na zaraźliwą. A poza tym w Sejmie, na wniosek PiS, odbyło się głosowanie nad wotum nieufności dla Sienkiewicza. Głosowanie, oczywiście, przegrane. Sienkiewicz obronił swoje stanowisko. Wygłosił też przemowę, w której obwinił media publiczne o śmierć Adamowicza oraz śmierć syna Magdaleny Filix. I podsumował swoje dalsze plany słowami: ani kroku wstecz. A CBA nie próżnowało. 18 stycznia gruchnęła nowina, że CBA weszło do Orlenu. Radio Z podawało, że funkcjonariusze przeszukali gabinety najważniejszych pracowników spółki, w tym gabinet Obajtka, oraz zabezpieczali dokumenty. Orlen szybko zaprzeczył, że doszło do przeszukania, zaś wizytę funkcjonariuszy określił jako rutynową. Potem skomentowała to prokuratura. Prokuratura enigmatycznie stwierdziła, że czynności te stanowiły realizację postanowienia prokuratora o żądaniu wydania rzeczy, a nie przeszukania. Czynności te wykonywane są w śledztwie, którego materiały mają charakter niejawny, więc nie możemy powiedzieć nic więcej. No szkoda, że nie mogą powiedzieć nic więcej. Mam cichą nadzieję, że dobiorą się do kupra Obajtkowi. PiS jednak nie był dłużny i też zaczął ujawniać wielkie afery po stronie rządu. Najpierw posłanka PiS Teresa Pamula doniosła, że Maciej Orłoś postarzał się.
Przychodzą do mnie mieszkańcy Lubaczowa i mówią: nie możemy oglądać tego pana Orłosia, jak on się postarzał, co on wygaduje.
Głosowania jeszcze dzisiaj.
No postarzałem się, bardzo przepraszam, to się więcej nie powtórzy.
A potem pisowskie trole zaczęły kręcić inbę, że Sienkiewicz jest ćpunem, bo w trakcie pobytu w Sejmie wyjął jakiś dziwny woreczek z kieszeni, który skojarzył im się z narkotykami. Telewizja Republika szybko nakręciła na ten temat reportaż. Dziennikarz Republiki dorwał Sienkiewicza na schodach i spytał go, co było w tym woreczku. Sienkiewicz mu odpowiedział: żułem kości swoich wrogów. Niestety, ta afera trwała krótko, bo kiedy ktoś obejrzał dalszą część materiału z Sejmu, to było widać, że Sienkiewicz wyjął nie kokę, tylko koszulkę na dokumenty. Także 18 stycznia Korwin napisał swoje nowe credo. Uznał, że o gospodarce napisał już w zasadzie wszystko i szkoda się tym dalej zajmować. I jako modelowy przykład tego, o co zamierza teraz walczyć, podał likwidację ustawowego wieku zgody. Pamiętam, jak konserwatyści lubili przywoływać przykład partii PNVD z Holandii. Partii propedofilskiej, której celem było obniżenie, a potem zniesienie wieku zgody. Do tej partii należały 3 osoby. 82% Holendrów oczekiwało od władz, że wezmą się za tę partię. Partia istniała w latach 2006-2010, a potem została rozwiązana. W roku 2020 podobno wznowili działanie, ale dalej jest to paru typów. Generalnie mała grupka zboczków, zero poparcia, zero wpływu na cokolwiek. A jednak ta partia miała dowodzić, że zgniły Zachód grzęźnie w moralnej degrengoladzie, że najpierw homo, potem pedo. I teraz mamy to. Nową partię Korwina, która będzie liczyć więcej niż 3 członków, partii, której lider otwarcie nakreślił ten sam cel, który miała partia PNVD. Także tego dnia list otwarty do Ilona Maska napisał Przemysław Czarnek. Zbliżała się bowiem wizyta Ilona Maska w Polsce, miliarder miał odwiedzić obóz w Auschwitz, prawdopodobnie po to, żeby podreparować swój wizerunek, który niedawno ucierpiał po tym, jak zgodził się z jednym antysemitą, że Żydzi promują nienawiść wobec białych i Twitter zaczął po tym tracić reklamodawców. No i Czarnek, kulawą angielszczyzną, poprosił Ilona, by ten po wizycie w Auschwitz odwiedził więzienia, w których przetrzymywani są pierwsi od roku 89 więźniowie polityczni w Polsce. W sensie Kamiński i Wąsik. Ilon nie jest zbyt mądry, ale był wystarczająco mądry, żeby to zignorować. Sam zaś pomysł, by polityk prosił o interwencję skandalizującego miliardera. Wyobrażacie sobie, że jakiś Tusk pisze do Billa Gatesa albo George'a Sorosza? 19 stycznia przyniósł nam dobrą nowinę. Bank PKO BP potwierdził, że Oskar Szafarowicz kończy u nich pracę. Przypominam, że Oskar dostał pracę w tym banku, mimo że nie spełniał formalnych wymogów w postaci wyższego wykształcenia. Poza tym ministra funduszy i polityki regionalnej ogłosiła, że Komisja Europejska odblokowała fundusze strukturalne dla Polski na kwotę 76 miliardów euro. Unia zablokowała je w październiku roku 2022. Nie należy tego mylić z KPO, to osobne fundusze. A przed obliczem Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych stanął były wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. Soboń na początku wygłosił z kartki oświadczenie, tak zwaną swobodną wypowiedź. a potem niemal na wszystkie pytania odpowiadał frazą. Wszystko, co miałem do powiedzenia w objętej przesłuchaniem sprawie, zawarłem w swobodnej części swojej wypowiedzi. Łącznie użył tej frazy ponad 100 razy, więc przypominało to cyrk. I jeśli chciał pokazać, że ma coś do ukrycia, to świetnie mu się udało. W tym samym dniu ministra edukacji Barbara Nowacka udzieliła wywiadu dla Wirtualnej Polski i nakreśliła w nim plan reformy edukacji. Rząd planuje odchudzić podstawę programową o 20%. Liczba godzin lekcyjnych pozostanie jednak ta sama, jednak w ramach tych godzin będzie mniej materiału do przerobienia. Będzie też mniej lekcji religii. A na początku kwietnia ma wejść rozporządzenie wprowadzające zmiany w kwestii prac domowych dla podstawówek. W klasach 1-3 nauczyciele nie będą mogli zadawać uczniom prac domowych. W klasach 4-8 będą mogli zadać, ale nie będą mogli ich oceniać i karać za ich nieodrobienie. Czyli po prostu staną się one nieobowiązkowe. Ministerstwo potem doprecyzowało, że te zasady nie znoszą obowiązki nauki w domu, jeśli chodzi o takie rzeczy jak czytanie lektur, przyswajanie określonych treści czy przyswajanie słówek z języków obcych. A zatem zdaje się, że będzie obowiązek utrwalania przerobionego na lekcjach materiału, natomiast nie będzie prac domowych rozumianych jako zadania wykraczające poza materiał z lekcji. Zasadniczą pracę edukacyjną ma wykonywać szkoła. Ministerstwo Edukacji opublikowało także projekt rozporządzenia płacowego dla nauczycieli. Rozsierdziło to nauczycieli skupionych w ZNP. Rząd bowiem obiecywał, że nauczyciele dostaną nie mniej niż 1500 zł podwyżki. Okazało się, że niby dostaną średnio taką podwyżkę, ale ta podwyżka jest już liczona ze wszystkimi dodatkami. Różnych dodatków jest kilkanaście, w tym takie jak odprawa emerytalna, ale czynny nauczyciel dostaje średnio 2 lub 3 dodatki. Według wyliczeń ZNP zasadnicze płace nauczyciela początkującego wzrosną o 1812 zł brutto, mianowanego o 1167 zł brutto, a dyplomowanego o 1365 zł brutto, czyli trochę poniżej obietnic. A poza tym prasa dotarła do informacji, ile miał zarobić w TVP największy tamtejszy patus Jarosław Jakimowicz. W 3,5 roku miał dostać 2 miliony. 20 stycznia w TVN-owskim programie wystąpił słynny agent Tomek i zdradził nam, jak wykorzystywano fundusz operacyjny CBA do nagradzania najwierniejszych agentów. W roku 2009, kiedy wybuchła afera hazardowa, agent Tomek miał zawieźć 2 innych agentów do Wiednia. Cel wyjazdu był pozorny. Jechaliśmy pod pretekstem odnalezienia wytwórni maszyn do gier losowych. Naprawdę obaj agenci spędzili 2 dni w domach publicznych i hotelach, opowiadał. Z pieniędzy operacyjnych płaciłem za alkohol, noclegi i domy publiczne, dodał. CBA była wtedy zawiadywana przez Kamińskiego i Wąsika. Czy zatem finansowaliśmy ze swoich podatków seksualne uciechy funkcjonariuszy? Nie wiem. Agent Tomek to nie jest osoba, której wybitnie ufam, ale skłonny jestem mu uwierzyć. Giertych zapowiedział zawiadomienie w tej sprawie prokuratury. A wieczorem pod zakładem karnym, gdzie przebywał Wąsik, pojawił się Jarosław Kaczyński. Nie pozwolono mu jednak spotkać się z więźniem. Kiedy wsiadał do samochodu, media uchwyciły urywek jego rozmowy z innym politykiem. Kaczyński powiedział: mam nadzieję, że prezydent się zdecyduje i w końcu ich uwolni. Z tą metodą, którą zastosował, to jeszcze może rok potrwać. To było w piątek, a już następnego dnia, w sobotę, zaczęła się komedia omyłek. Duda, najwidoczniej przyjęty słowami prezesa, udzielił wywiadu dla Super Expressu i odniósł się w nim do sytuacji dwójki uwięzionych. Chciałbym, żeby to zostało przerwane, jeśli to może zostać przerwane tylko i wyłącznie przez to, że ja ich ponownie po prostu ułaskawię, żeby po prostu ich ratować, to zrobię. Ja to zrobię, mając pełną świadomość tragizmu tej sytuacji. Również dla urzędu prezydenta Rzeczypospolitej. Z pełną świadomością. Wszyscy zaczęli ciągnąć bekę z Dudy i wtedy przyszedł Mastalerek i powiedział, że Duda został źle zrozumiany i wcale nie zamierza korzystać z prezydenckiego prawa łaski. Wciąż czeka na opinię Bodnara. Oczywiście Duda został zrozumiany prawidłowo, a wywiad był autoryzowany. Duda wprost powiedział, że ich ułaskawi, a teraz najwidoczniej w ciągu jednego dnia znowu zmienił stanie. Czy można bardziej ośmieszać swój urząd? Okazuje się, że można. Mieliśmy się o tym dowiedzieć za 2 dni, ale wcześniej... 22 stycznia referendarz sądowy odmówił wpisania likwidacji Polskiego Radia S.A. do KRS. Było to pewnym zaskoczeniem, bo wcześniej sądy uznały likwidację 11 z 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. No ale tym razem chodziło o rozgłośnię ogólnopolską, a nie regionalną. I referendarz uzasadniał to tak, że ustawa gwarantuje istnienie mediów publicznych, nie wspomina zaś o możliwości ich likwidacji. Jednak odmowa referendarza to dopiero początek całego procesu. De facto nic się na razie nie zmienia. Likwidator wyznaczony przez Sienkiewicza dalej zarządza spółką. Sienkiewicz zaskarżył tę decyzję i teraz rozpatrywać będzie ją sąd. Także 22 stycznia Polskę odwiedził Elon Musk. Zwizytował obóz w Auschwitz, a potem poszedł z Benem Shapiro na jakieś sympozjum o antysemityzmie w internecie. Elon nie byłby sobą, gdyby przy okazji nie palnął jakieś durnoty. Powiedział mianowicie, że gdyby istniały media społecznościowe, Holokaust nie byłby możliwy. Doprawdy, teraz mamy media społecznościowe i ludobójcze praktyki całkowicie wygasły. Jemen, Ukraina, Izrael, Tigraj, Ujgurowie, a zwłaszcza ludobójstwo w Mianmie. W roku 17 zamordowano 10 tysięcy muzułmanów Rohingya. Uchodźcy Rohingya pozwali Facebooka za to, że dopuszczał one na swojej platformie do kampanii nienawiści. A Zuckerberg nawet nie zaprzeczał, że faktycznie stworzył sprzyjające środowisko dla treści naruszających prawa człowieka. I nawet teraz, w myśl źle rozumianej wolności słowa, Musk nie banował kont rosyjskich propagandzistów, którzy od pierwszego dnia wojny szerzyli dezinformacje i zaprzeczali popełnianym przez Rosję zbrodniom. Musk sam łykał rosyjską propagandę i wrzucał memy wyśmiewające prośby Zełenskiego o pomoc finansową. Musk stał się pupilkiem onuc. I ten typ ma czelność gadać takie bzdury. Ale to nie wszystko. Potem Elon zrobił na konferencji prezentację, jak wyglądałby Holokaust, gdyby istniał Twitter. Zmyślił tweety, jakie mógł pisać Mordechaj Anielewicz, pokazał jak Żydzi wytykaliby kłamstwa SS-manom na Twitterze i jak Twitter dodawałby wiadomości kontekstowe do oficjalnych komunikatów obozu w Auschwitz. Znamienne, że nawet w tej fantazji Musk nie zamierzałby banować nazistów i pozwoliłby im siać swoją morderczą propagandę. A każdy, kto zna Twittera, wie, że wcale nie wyglądałoby to tak różowo. Treści antysemickie i rasistowskie cieszą się na Twitterze ogromną popularnością. Hitler i Goebbels mogliby sobie wykupić znaczek Blue, ich posty wyświetlałyby się na górze dyskusji i w ten sposób manipulowaliby przekazem. Aha, i na górze dyskusji wyświetlałyby się też posty OnlyFansiar reklamujących swoje usługi. Musk wykorzystał Holokaust do promocji swojej aplikacji. To jest po prostu obrzydliwe. A poza tym, Najwyższa Izba Kontroli uderzyła w Orlen. Według ustaleń Izby, Orlen sprzedał aktywa Lotosu za kwotę o 5 miliardów złotych niższą niż ich faktyczna wartość. Szczególnie tanio miał opchnąć Saudyjczykom rafinerię gdańską. Kontrola ta oczywiście obciąża Obajtka, ale także Jacka Sasina, który jako minister aktywów państwowych nadzorował tę transakcję. 23 stycznia gruchnęła wielka nowina. Duda, po otrzymaniu negatywnej opinii Bodnara, ułaskawił Kamińskiego i Wąsika. Podsumujmy tę błazenadę. Najpierw Duda ułaskawił tę dwójkę w roku 15. Ułaskawił ich przed prawomocnym wyrokiem, nielegalnie, więc Sąd Najwyższy się tym nie przejął i przekazał ich sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy. Następnie Kamiński i Wąsik zostali skazani prawomocnie. Poszli do więzienia. Duda zarzekał się, że nie ułaskawi ich po raz drugi, bo jego pierwsze ułaskawienie było skuteczne. Zamiast tego wszczął procedurę ułaskawieniową z kodeksu postępowania karnego. Potem w wywiadzie dla SuperEkspresu powiedział, że jednak ich ułaskawi normalnie. Potem kancelaria prezydenta to zdementowała. Nie, nie ułaskawi, Bodnar ma to zrobić. Potem Bodnar wydał negatywną opinię. A potem Duda, zaprzeczając sobie po raz setny, ułaskawił ich ponownie. Rok dopiero się zaczął, a my już mamy największego przegranego. Duda, który w trakcie wojny nieco podreperował swój wizerunek, w krótkim czasie zniszczył go zupełnie. Ponownie stał się memem. Julii Przyłębskiej jednak zaimponował. Ten akt łaski jest czymś więcej niż ułaskawieniem. Jest aktem prawie królewskim, skomentowała tę sprawę. Kamiński i Wąsik wyszli z więzienia. Jak na ofiary strajku głodowego, balansujący na granicy życia i śmierci, wyglądali całkiem rzeźko. Wyprzytulali się z Dudą i szybko oznajmili, że dalej są posłami i nie stracili mandatu. Szybko wsparł ich także, a jakże, Krzysztof Bosak. Obawiam się jednak, że większość prawników jest innego zdania. I innego zdania będzie także Hołownia. PiS-owcy zresztą wydają się wiedzieć, że próba wprowadzenia tej dwójki z powrotem do parlamentu jest skazana na niepowodzenie. W kuluarach się mówi, że Kamiński i Wąsik mają wystartować w tym roku w wyborach do Europarlamentu. Także 23 stycznia Ministerstwo Rozwoju pokazało szczegóły projektu wakacji od ZUS. Mikroprzedsiębiorcy, to jest osoby samozatrudnione oraz zatrudniające do 9 osób, będą mogli raz w roku nie płacić składek ZUS. W projekcie, słusznie, zwolniono z tej możliwości osoby wykonujące działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Chodzi o to, żeby ludzie specjalnie nie przechodzili na samozatrudnienie, bo im się tak bardziej opłaca, a w rzeczywistości wykonywali pracę jak na etacie. Brakuje mi jednak w tym projekcie kryterium dochodowego lub przychodowego. O ile nie żałuję Szwaczkom czy Krawcowym, to nie wiem, czemu zwolnienie ma mieć także dobrze prosperujący przedsiębiorca, który już teraz płaci znacznie niższe składki niż zarabiający tyle samo etatowiec. 24 stycznia przed Komisją Sejmową w sprawie wyborów kopertowych stanął Jacek Sasin. Generalnie zrzucał odpowiedzialność siebie na Mateusza Morawieckiego i Adama Bielana. 25 stycznia potężną odklejkę zaliczył Kaczyński. Porównał traktowanie Kamińskiego i Wąsika w więzieniu do tortur gestapo. I stwierdził, że można to porównywać, bo niemieckie związki pana Tuska na to wskazują. O jakie tortury mu chodziło? Otóż Kamiński skarżył się, że wepchnięto mi mniej więcej półmetrową rurę przez gardło do żołądka i przeprowadzono do karmianie. Wiązało się to z autentycznym cierpieniem fizycznym. I to prawda, wepchnięto mu. Chodzi o sondę żołądkową, którą wprowadza się przez nos aż do żołądka. Kamiński był przymusowo dokarmiany, bo zdecydował się na głodówkę. Co mieli zrobić lekarze? Czy więzienie miało mu pozwolić umrzeć? Wtedy Kaczyński by szczekał, że zabito go niczym w Auschwitz. Ale Kaczyński miał tamtego dnia silnego konkurenta w dziedzinie ośmieszania się. Był nim Robert Bąkiewicz. Bąkiewicz zareagował na to, że w korytarzu Ministerstwa Klimatu zerwano ze ściany symbol Polski Walczącej oraz zdjęto tablicę z żołnierzami wyklętymi. Udał się więc pod budynek ministerstwa i, jak to sam ujął, postanowił nauczyć ferajne Tuska polskości. W tym celu wyciągnął spray i napaskrał na budynku ministerstwa symbole Polski Walczącej. Przy okazji strasznie te symbole kalecząc, bo zamiast PW, jego paskrą przypominał raczej PU. Ale nie wymagajmy od patrioty znajomości takich pierdół. Wygląda na to, że ten troglodyta nie rozumie, że czasy ziobrowskiej prokuratury powoli się kończą. Już nie będzie bezkarny. Budynek ministerstwa jest wpisany do rejestru zabytków. Grozi mu za ten czyn nawet 8 lat odsiadki. A po co w Ministerstwie Klimatu i Środowiska żołnierze wyklęci? Ja nie wiem. I nie widziałem nic złego w tym, że zdjęto te symbole. Ale żeby było śmieszniej, nie zdjęto ich trwale. Jak wyjaśnił rzecznik ministerstwa Hubert Różyk, symbole zostały zdjęte tymczasowo na czas remontu, który rozpoczyna się jutro. Brawo, Bąkiewicz. A poza tym prokuratura wróciła do sprawy Korwina. Korwin w roku 2007 stracił prawo jazdy i przez 13 lat jeździł bez uprawnień. Do niedawna krył się za immunitetem, no ale już wyleciał z Sejmu. Grożył mu nawet 2 lata więzienia. Zgodnie z ustawą przyjętą w roku 2022, Ukraińcy mieli stracić prawo do świadczenia 800+, już w marcu tego roku. Rząd zapowiedział, że przedłuży to o pół roku. Od września zatem Ukraińcy mogą stracić świadczenie 800+. Zostaną im wtedy zaoferowane inne formy pomocy, ale na razie nie wiadomo jakie. Czy to mądry pomysł? Chyba nie bardzo. 78% Ukraińców w Polsce pracuje. Pracują często w niskopłatnych zawodach, gdzie taki zastrzyk gotówki bardzo się przydaje. Demografia w Polsce leży i kwiczy, powinno więc nam zależeć, by zostało tu jak najwięcej Ukraińców. 26 stycznia Kaczyński kontynuował swoją serię wariactw. Uznał, że Sejm nie istnieje. Jego rozumowanie przebiegało tak. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym uchyliła postanowienie Hołowni w sprawie wygaśnięcia mandatów Kamińskiego i Wąsika. Hołownia zamierza tę decyzję zignorować. Skoro zatem Hołownia kwestionuje autorytet tej izby, a ta izba stwierdza także ważność wyborów, to tym samym wybory były nieważne i Sejm nie istnieje. Ta Izba Kontroli została powołana przez PiS w roku 17. składa się w całości z sędziów nominowanych przez upolitycznioną NeoKRS. Izba Kontroli jest uważana za nielegalną przez wszystkich poza PiS-em. Jej niezawisłość i bezstronność negował m.in. TSUE. Dlatego też nowa koalicja niespecjalnie chce słuchać, co ta izba ma do powiedzenia na temat mandatów tamtej dwójki. Kaczyński postanowił zdelegitymizować obecny Sejm. Zaczął też naciskać na Dudę, by ten rozwiązał parlament i zarządził przyspieszone wybory. Według konstytucji bowiem, jeśli w ciągu 4 miesięcy od dnia przedłożenia Sejmowi projektu ustawy budżetowej nie zostanie ona przedstawiona prezydentowi Rzeczpospolitej do podpisu, prezydent może w ciągu 14 dni zarządzić skrócenie kadencji Sejmu. Kaczyński chce, by Duda nie podpisał ustawy budżetowej i wysłał ją do Trybunału. Przyłębska oczywiście stwierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją i wtedy Duda ma mieć podstawę do rozwiązania Sejmu. Taka jest interpretacja PiSu. Rzecz w tym, że konstytucja mówi o tym, że Sejm musi prezydentowi przedstawić ustawę do podpisu. Ustawa została już przedstawiona. Czy zatem faktycznie zaistnieje tutaj jakaś podstawa? To mocno wątpliwe, a nawet jeśli, to rząd nie musi traktować poważnie ani wyroku Trybunału, ani decyzji prezydenta. Szanse rozwiązania parlamentu oceniam jako przyzerowe. Sam zaś Duda powiedział, że nie widzi możliwości przeprowadzenia przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Wygląda więc na to, że nie zamierza grać w tę grę Kaczyńskiego. Choć prezydent już nas przyzwyczaił do nagłych zmian zdania. A Dudzie było mało kompromitacji. 27 stycznia na Twitterze Donald Tusk przywołał artykuł CNN. Artykuł o tytule, wybaczcie mój akcent, Poland's new leader is hell-bent on restoring democracy, even if it means war with his populist rivals. Czyli w wolnym tłumaczeniu, nowy lider polskiego rządu jest zdeterminowany w przywracaniu demokracji, nawet jeśli to oznacza wojnę z populistycznymi rywalami. Tusk pewnie się nudził w domu i postanowił, że szturchnie jakoś Dudę, bo Andrzej ostatnio dostarcza każdemu dużo radości. Napisał więc, panie prezydencie, hell-bent on doing something znaczy jest gotowy za wszelką cenę. A Duda, czy może ma stalerek obsługujący jego social media, dał się sprowokować jak dziecko. Panie premierze Donald Tusk, dobrze pan wie, co znaczy bent as hell. Wszyscy widzimy, że kieruje się pan powiedzeniem Absicht ist die Seele der Tat, czyli celu święce środki. Ale chwalenie się tym za granicą, tam też niektórzy znają historię. Rozumiecie, o co mu chodziło? Jeśli tak, to jesteście w mniejszości. Bo reakcją niemal każdego było, okej, chłopie, ale o czym ty bredzisz? Wygląda jednak na to, że Duda chciał udzielić Tuskowi lekcji angielskiego. Tylko, że Tusk miał rację. Hellbent oznacza właśnie zdeterminowany. A bent as hell znaczy co innego. W sumie nie wiadomo co dokładnie. Wygięty jak cholera? Pijany jak cholera? Skorumpowany jak cholera? Chyba jeszcze nie dorośliśmy, by rozumieć przenikliwe myśli prezydenta. Nieco bardziej zrozumiały, ale nie mniej głupi, był wykwit Barbary Nowak z tego dnia. Pomysł na uczynienie Wośpowsiaka patronem OHP jest jedynie słuszny. Nie jeden dzień, a cały rok młodzież będzie kwestować na rzecz Złotego Melona. Wulgarnie demoralizowana może stać się młodzieżową szpicą ideologii LGBT, jak pionierzy w ZSRR czy Hitlerjugend przy NSDAP. Napisała była kuratorka oświaty. Wośp czy tam NSDAP? Jeden grzyb. No ale właśnie, finał Wośp. Finał Wośp odbył się 28 stycznia. Wośp, jak to Wośp, po raz kolejny pobito rekord. Uzbierano 175 milionów kwoty deklarowanej, kwota ta jeszcze wzrośnie i ostateczny wynik poznamy w marcu. Ciekawsze od samej imprezy były jednak dyskusje o niej. Krytyka Wośp dzieli się na lewicową i prawicową. Prawicowa zwykle urąga rozumowi, więc nawet nie będę z nią polemizował. Ta lewicowa jest nieco bardziej wysublimowana. Krytycy Wośpu z lewej flanki wskazują na daremność całego przedsięwzięcia, albowiem kwoty zbierane przez Wośp stanowią jedno promil budżetu NFZ. I to jest prawda, tylko że nic z tego nie wynika. Posłużę się tutaj tekstem mojego kolegi Rzepa, który rozbroił tę manipulację. Polecam wam obserwować go na Twitterze. Przede wszystkim NFZ nie kupuje sprzętu medycznego. NFZ jest ubezpieczycielem. To jak z ubezpieczeniem samochodu. Jeśli zepsuje ci się samochód, to ubezpieczyciel płaci tobie lub mechanikowi określoną kwotę na naprawę. Ubezpieczyciel nie kupuje mechanikowi wiertarki, podnośnika czy lakierni. Płaci mu za usługę. Po drugie, szpitale nie należą do NFZ-u, należą do samorządów. To są osobne budżety. W teorii szpitale powinny zarabiać na tym, co płaci im NFZ za oferowane świadczenia i z zysku kupować sobie sprzęt. Czyli NFZ płaci szpitalowi 1000 zł za zabieg, a szpital musi z tego pokryć koszt zużytych materiałów, pensje pracowników, rachunki za media, czynsz itd. Jeśli zostanie mu coś na końcu, to może to przeznaczyć na zakup sprzętu. Tylko jest mały problem. Stawki NFZ są często niezgodne z realiami rynkowymi. Dlatego szpitale są zadłużone po uszy łącznie na 17 miliardów złotych. W takiej sytuacji szpitale po prostu nie mają pieniędzy na kupowanie sprzętu. Mają ważniejsze potrzeby. Dlatego tak istotna jest dotacja. Od rządu, samorządów lub prywatnego darczyńcy, takiego jak WOŚP. Jak pisze RZEP, porównywanie budżetu WOŚP do NFZ to jakby stwierdzić, że zarabiając 4000 zł miesięcznie, możesz sobie wziąć nowy samochód w kredycie z ratą 4000 zł miesięcznie. Ale jak odejmiesz czynsz, rachunki, jedzenie, raty kredytów itd., to nagle okazuje się, że zostaje ci nie 4000 zł, ale na przykład 200 zł, które i tak powinieneś wydać na co innego. No i tutaj wchodzi WOŚP. WOŚP, który skupia się na tylko jednym – zakupie sprzętu. I w tym obszarze jego działalność ma istotne znaczenie. Według Ministerstwa Zdrowia w ostatnich latach WOŚP wydał na zakup sprzętu 1/5 tego, ile wynosiły wydatki państwowe. Całkiem sporo jak na jednodniową zbiórkę, prawda? Więc tak, WOŚP spoko. Wsparcie WOŚP-u ma duże znaczenie dla wyposażenia szpitali, a przy tym pozwala jednoczyć Polaków we wspólnym celu. I można jednocześnie popierać WOŚP oraz popierać wzrost wydatków państwowych na ochronę zdrowia. To się nie kłóci. Ochrona zdrowia to studnia bez dna, a Polska w relacji do PKB wydaje na zdrowie śmiesznie mało. W WOŚP-ie nie podoba mi się głównie jedna rzecz. Fajerwerki. Od lat tłuczemy Owsiakowi do łba, by z tego zrezygnował, ale on jest uparty. A w tym roku na finale w Rumi miał miejsce tragikomiczny incydent. Otóż genialny organizator odpalił fajerwerki w zadaszonej hali. Fajerwerki zaczęły się odbijać od dachu i lecieć w stronę tłumu. Kiedy mówiliśmy, że fajerwerki zadają krzywdę ptakom, to nie chodziło nam o to, byście je odpalali w zamkniętych przestrzeniach. Także tamtego dnia Ruch Narodowy nagłośnił pewną alarmującą sprawę. Otóż usiądźcie i słuchajcie. Ukraińcy zakładają w Polsce firmy. Ukraińcy masowo rejestrują firmy w Polsce i to nieraz w najlepszych branżach. Już teraz aż 27% polskich przedsiębiorstw obawia się konkurencji ze strony firm ukraińskich. Rozumiecie? Ukraińcy nam tutaj tworzą etaty. I partia, która wyciera sobie wolnym rynkiem gębę, narzeka na konkurencję wśród przedsiębiorców, której skutkiem są niższe ceny dla konsumentów. Ukrainiec ciągnie socjal? Nie rób! Deportować. Ukrainiec pracuje na etacie? Kradnie pracę. Deportować. Ukrainiec tworzy etaty? Robi konkurencję. Deportować. I już niedługo. Ukrainiec oddycha? Deportować. Żenujące. A PiS już zaczął kampanię do wyborów samorządowych. Politycy tej partii jeżdżą po całej Polsce. Kaczyński odwiedził już Lublin i Kielce. Na tych spotkaniach zapowiedział utworzenie wielkiej prywatnej telewizji, jeszcze większej niż TV Republika. Sakiewicz, który był największym wygranym wyrzucenia pisowców z TVP, może być nieucieszony z konkurencji. Kaczyński zaczął także bić się w pierś. Przeprosił wyborców za wprowadzenie Polskiego Ładu i wyższego ZUS-u dla przedsiębiorców. PiS przyjmuje teraz bardziej liberalno-gospodarczą narrację. Zaczął także krytykować rozdęty budżet. Również 28 stycznia Ursula von der Leyen opublikowała film z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W filmie pojawił się napis Obóz Auschwitz, Polska i nie padała w nim informacja, że te obozy w istocie były niemieckie. Wybuchła chryja. Ursula usunęła film i wrzuciła poprawioną wersję, gdzie już była mowa o niemieckich, nazistowskich obozach. A w pytaniu na śniadanie pojawili się fliperzy. Promocja tego biznesu spotkała się z krytyką, bo flipping dokłada się do galopującej inflacji na rynku nieruchomości. Ale co gorsza, gościni z uśmiechem opisywała także proceder przejmowania mieszkań z nieuregulowaną sytuacją prawną razem z lokatorami, aby, cytuję, posprzątać w nich i mieć gotowy produkt. To sprzątanie może oznaczać działania na granicy prawa skutkujące wywaleniem ludzi na bruk. Kolejna rażąca wpadka telewizji publicznej. 29 stycznia sędzia Wojciech Łączewski przekazał, że miał być w latach 2016-2019 inwigilowany Pegasusem. Łączewski to sędzia, który w roku 2015 wydał nieprawomocny wyrok skazujący Kamińskiego i Wąsika. Podsłuchiwanie go przez pisowców wydaje się wysoce prawdopodobne. Z drugiej strony informacje o tym miał mu przekazać Giertych. I nie wiem, czy tak jak poprzednio, są to informacje oparte o badanie Instytutu Citizen Lab. Michał Kokot, autor książki Polska na podsłuchu, zakwestionował opowieść Łączewskiego, bo Pegasusa CBA miała dostać dopiero w roku 2017, a pierwsze podsłuchy zaczęły się z początkiem roku 2018. No, poczekajmy może na ustalenia komisji śledczej. 30 stycznia dowiedzieliśmy się, że Koalicja Obywatelska i Lewica jednak wystartują osobno w wyborach samorządowych. Od niedawna mówiło się, że wystartują razem. Miał o to zabiegać Tusk, ale ostatecznie się na Lewicy wypiął i samodzielnie zarejestrował komitet. To były chyba najdziwniejsze negocjacje, o jakich słyszałem. Najpierw Tusk sam się odezwał do nas, że może jednak byśmy pogadali o wspólnym starcie, a potem się nie odezwał i po tygodniu z konferencji prasowej dowiadujemy się, że z koalicji nici. Przekazał Onetowi anonimowy polityk Lewicy. Inny polityk mówił, że nie dowiedzieli się tego z konferencji, tylko Tusk zadzwonił z tą wiadomością do Czarzastego, ale to najmniej ważne. Chodzi o to, że najpierw Tusk chciał, a potem mu się odwidziało. To raczej zła wiadomość dla opozycji demokratycznej oraz dla samej lewicy. Samodzielny start lewicy oznacza, że nie przekroczy ona w wielu okręgach naturalnego progu wyborczego, który w sejmikach wynosi około 10%. Prawdopodobnie kilkaset tysięcy głosów oddanych na nową koalicję trafi do kosza i zdobędzie ona mnej mandatów. 31 stycznia lewica zgłosiła projekt emerytur stażowych. Kobiety mogłyby iść na emeryturę po 35 latach, a mężczyźni dopiero po 40 latach. Już nawet nie chce mi się tego komentować. Dość w tym filmie się nagadałem o wieku emerytalnym. Powiem tylko, że w tym stażu chodzi o okres składkowy i nieskładkowy. Więc nie, to nie jest tak, że jak kobieta idzie na urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy i zajmuje się opieką dziećmi, to nie liczy się jej do stażu. Liczy się. I dodatkowo ten wymagany staż będzie miała 5 lat krótszy niż mężczyzna. Także 31 stycznia Duda podpisał ustawę budżetową i jednocześnie skierował ją do Trybunału Przyłębskiej. Jaka w tym logika, spytacie? Skoro ma wątpliwości co do ustawy, to chyba powinien najpierw ją tam skierować, a podpisać dopiero po pozytywnej weryfikacji. Kancelaria prezydenta uprzedziła także, że analogiczne działania będą podejmowane przez prezydenta każdorazowo w przypadku uniemożliwienia posłom wykonywania ich mandatu pochodzącego z wyborów powszechnych. Chodzi oczywiście o nieobecność przy głosowaniach Kamińskiego i Wąsika. Kamiński i Wąsik zostali prawomocnie skazani, więc utracili mandat. Kwestionowanie ustaw z uwagi na brak głosów tej dwójki jest absurdalne. A podwójnie absurdalne jest kwestionowanie z tego powodu ustawy budżetowej. Przecież oni wtedy siedzieli w więzieniu, więc jak mieli głosować? Co więcej, Duda w roku 16 podpisał ustawę budżetową uchwaloną prawem kaduka w sali kolumnowej. W głosowaniu nie brało wtedy udziału 200 posłów i posłanek. A tym razem czepia się braku dwóch. Plan Dudy jest tak głupi, że czuć w nim rękę mastalerka. Jeśli Duda będzie wysyłał wszystkie ustawy do Trybunału, nawet te wprowadzające popularne społecznie rozwiązania, to ludzie zaczną go nienawidzić. Ludzie bowiem mają gdzieś Wąsika i Kamińskiego. Możemy się zatem spodziewać, że Duda znowu, po raz setny, zmieni zdanie i jego bunt się wkrótce skończy. Zwłaszcza, że z tego trybunału niedługo mogą zostać zgliszcza. Prasa bowiem doniosła, że na początku lutego rząd planuje w końcu wziąć się za Trybunał Przyłębskiej. Według źródeł Onetu plan jest taki, aby stwierdzić uchwałami nieważność wyboru trzech tak zwanych sędziów dublerów, a także Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, którzy w chwili wyboru mieli więcej lat niż wynosił ustawowy wiek emerytalny sędziego. Tak zatem PiS straci 5 sędziów z 15. Następnie Sejm będzie to próbował potwierdzić ustawami. Dodatkowo ustawy pozbawią przywództwa w Trybunale Przyłębską, unieważnią niektóre z wyroków podjętych z udziałem dublerów, a także dadzą pozostałym sędziom prawo odejścia w stan spoczynku i zachowania uposażenia. Jeśli się na to nie zgodzą, to wejdzie druga ustawa, która przewiduje możliwość wszczęcia wobec nich postępowania dyscyplinarnego za sprzeniewierzenie się swojej sędziowskiej misji. Oczywiście ustawy może zawetować Duda, ale na mocy wcześniejszych uchwał w Trybunale już będzie 5 nowych sędziów i jakoś się poczeka do końca kadencji Dudy. Zapowiada się gorący luty. Na koniec zrobimy sobie krótkie podsumowanie sondażowe. Średnia ze wszystkich sondaży w styczniu, prezentowana na stronie e-wybory.eu, wygląda następująco. PiS 30,2%. Spadek o 1,4 punktu procentowego względem poprzedniego miesiąca. PO 29,4%. Wzrost o 2,3 punktu procentowego. Trzecia droga 15,5%. Spadek o 0,8 punktu procentowego. Lewica 9,1%. Bez zmian. Konfederacja 7,8%, także bez zmian. Możliwe jest zatem, że niedługo dojdzie do mijanki na szczycie. W styczniu także było parę sondaży dotyczących bieżących awantur politycznych. Sondaż UCI Research dla Onetu. Czy popierasz metody stosowane przez nową władzę w zakresie mediów publicznych? Tak, 53%. Nie, 32%. Nie mam zdania, 15%. I blisko 15% wyborców PiS popiera te metody. United Surveys dla Wirtualnej Polski. Kto odpowiada za zamieszanie w sprawie wyroków i mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika? 34% ankietowanych twierdzi, że Jarosław Kaczyński i PiS. 26%, że Tusk i rząd. 20%, że prezydent. Czyli obóz PiS obwinia to w sumie 55% ankietowanych. Obóz rządowy 26%, ponad dwukrotnie mniej. Polster dla Superekspresu. Czy Kamiński i Wąsik powinni odbyć w więzieniu całą karę? Tak, 60%, nie, 25%, trudno powiedzieć, 15%. SW Research dla Rzepy. Czy pana zdaniem Kamiński i Wąsik powinni zostać ułaskawieni? Nie, 57%, tak, 18%, nie mam zdania, 15%. W skrócie, te sondaże są dla PiSu miażdżące. Rząd zyskał społeczną aprobatę dla swoich działań dekaczyzacyjnych, a zatem możemy spodziewać się ich kontynuacji. I jeśli chcecie to śledzić razem ze mną, to zostawcie subskrypcję. Widzimy się za miesiąc w podsumowaniu lutego. Podziękowania dla patronów i patronek. Do następnego.